Jak promować patriotyzm na uczelniach? To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, a podejmujemy go z naszym gościem w studio. Jest nim pan profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doktor habilitowany Eryk Łon, Katedra Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej oraz w kadencji 2016-2022 członek Rady Polityki Pieniężnej. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Mamy już za sobą pierwszą część naszych rozmów, część telewizyjną. Myślę, że nie wszyscy radiosłuchacze mieli okazję w niej uczestniczyć, więc dobrze byłoby zrobić pewnego rodzaju podsumowanie i wprowadzenie. Zaczęliśmy od tego, że lata 90., czyli ten czas takiego wybuchu w Polsce kapitalizmu, wybuchu tego wolnego rynku, taki moment, kiedy zachłysnęliśmy się w wielu momentach tą wolnością gospodarczą, kiedy wmówiono nam, bo to też trzeba powiedzieć, że największą wartością, jaką możemy zaoferować innym, jest prywatyzacja tego, co państwowe, i sprzedaż niekoniecznie kapitałowi krajowemu, doprowadziły do sytuacji, że żyliśmy, czy niestety dalej żyjemy, w przekonaniu, że własność, że kapitał nie ma narodowości. Czy to jest prawda?
Tak, tutaj może proszę ojca, powiedzmy, że właśnie w tej części telewizyjnej właśnie zwracaliśmy uwagę, jak to nastąpiło przejście od tego poglądu, że kapitał nie ma narodowości, właśnie z lat 90. do czasów nam bardziej współczesnych, kiedy coraz więcej ludzi samemu przekonało się, jak to się mówi, na własnych doświadczeniach, prowadząc, czy to prowadząc swoje podmioty gospodarcze, czy nasi rządzący zrozumieli, że jednak warto promować to, co nasze, również na kanwie gospodarczej, to tutaj warto, żeby też mieć świadomość, że właśnie w latach 90. było rzeczywiście zachłysnięcie się kapitałem zagranicznym, bo ja wtedy właśnie zaczynałem studia, mogę tak powiedzieć. Mm-hmm. Ja pamiętam, jak nas uczono właśnie, że ten kapitał nie ma narodowości, i często właśnie byliśmy jakby, uważano wtedy, że nie ma alternatywy, że musimy prywatyzować i dopuszczać kapitał zagraniczny, bo nie mamy własnych oszczędności, bo nie mamy własnych kapitału.
Właśnie, bo wtedy generalnie tego kapitału chyba raczej nie było.
Tak, ale właśnie tu chciałem jeszcze powiedzieć, właśnie tego nie powiedziałem w części telewizyjnej, może troszeczkę tutaj odbiegnę troszeczkę, bo tak bardziej powiem o tych doświadczeniach też innych krajów, bo właściwie ja pamiętam, że kraje właśnie dalekowschodnie, takie, które dzisiaj są potęgami gospodarczymi, jak Korea Południowa, Tajwan, to proszę sobie wyobrazić, że one też mniej więcej, jak porównamy, może nawet sobie sprawdzić w statystykach międzynarodowych, porównać PKB per capita. Jak Polska zaczynała przemiany na początku lat 90., PKB per capita Polski i PKB per capita takich krajów jak Korea Południowa, Tajwan, to zobaczymy, że żeśmy startowali mniej więcej z podobnego poziomu. W tamtym, prawie 30 lat, tak, jakbyśmy policzyli, no to już minęło już od tego czasu co najmniej 30 parę lat, tak? Więc zobaczmy, właśnie, co się stało? Jakie są różnice tutaj między naszym krajem, a tamtymi krajami, takimi jak Korea Południowa i Tajwan? Właśnie tamte kraje też miały problem właśnie, że potrzebowały, jak to się mówi, wsparcia, ale one bardzo rozsądnie podchodziły do tej sprawy, że jeżeli już dopuszczały kapitał zagraniczny, to nie w taki sposób, żeby ten kapitał zagraniczny dominował w gospodarce, po prostu żeby miał 50% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, czy w ogóle przejmował poszczególne branże. Po prostu dopuszczano, ale bardzo tutaj ostrożnie. Natomiast nasz kraj niestety poszedł w tym kierunku, że w zasadzie było wyolbrzymiane właśnie te były wyolbrzymiane zalety po prostu tej prywatyzacji, i często niestety był upadek niestety gospodarki przez to. Natomiast tutaj myśmy wtedy właśnie zatracili to myślenie. Jeszcze wtedy nie było to silne myślenie patriotyczne. Dopiero to w sumie ostatnie 10 lat byśmy powiedzieli, że nastąpiła pewna taka przemiana. Właśnie wtedy, kiedy żeśmy zauważyli, że jednak w gospodarce światowej się toczy rywalizacja, i to bardzo ostra rywalizacja, i warto właśnie wspierać polskie podmioty gospodarcze, i te publiczne, i prywatne. prywatne i właśnie to jest to, że zauważono, że kapitał ma narodowość. I tak samo właśnie na uczelniach mogę, bo tutaj dzisiaj będziemy rozmawiać o uczelniach wyższych, to też na początku uczono właśnie, wyolbrzymiano te zalety prywatyzacji i dopuszczania kapitału zagranicznego, a później właśnie naukowcy też zaczęli zauważać zalety właśnie polskiego kapitału i to się zaczęło zmieniać. Z tym, że oczywiście warto tutaj powiedzieć, że my tutaj w programie telewizyjnym żeśmy mówili o tym, że ponieważ właśnie jak zobaczymy na skład osobowy poszczególnych ważnych instytucji, organizacji gospodarczych działających w naszym kraju, to widzimy, że osoby kierujące tymi instytucjami, prezesi spółek, prezesi banków, czy no właśnie szefowie rządów, premierzy, ministrowie poszczególni, czy prezesi, na przykład prezesi NBP, naszego banku centralnego, to są osoby, które mają wykształcenie wyższe, czyli po prostu ukończyły jakieś uczelnie. I właśnie o to tutaj chodzi, że jest bardzo ważne, żeby uczelnie wyższe w Polsce właśnie kształciły młodzież w takim duchu przywiązania do własnego kraju. Właśnie do tego, że kapitał właśnie ma narodowość, że jest ważny, że ten kapitał, żeby pozostał w polskich rękach, żeby te kluczowe organizacje gospodarcze, instytucje i publiczne, i prywatne były w polskich rękach, bo wtedy mamy wpływ na swój kraj, możemy się go umacniać, możemy umacniać wspólnotę narodową, naród i możemy umacniać nasze państwa. Jeżeli nam zależy, żeby nasz kraj przetrwał i naród przetrwał, to właśnie dobrze było, żeby właśnie kształcić tak młodzież, żeby o tym pamiętała. I tutaj też warto powiedzieć jeszcze może ten wątek tutaj na zakończenie, że często się przytacza wielkiego naszego patriotę, Polaka Jana Zamoyskiego, który właśnie swego czasu powiedział, że takie będą Rzeczypospolite, jakie kształcenie, jakie będzie młodzież kształcona. Czyli tutaj można powiedzieć, że on bardzo mocno podkreślał to, że jest bardzo ważne, żeby przyszłe pokolenia, czyli zwłaszcza młodzież, właśnie młodzi ludzie, żeby im była przekazywana wiedza, żeby oni mieli jakby poczucie swojej przynależności, jak takiego powinności, obowiązku do tego, żeby pielęgnować wszystko to, co jest polskie, żeby po prostu mieli przywiązanie właśnie do Polski. I to jest bardzo ważne.
Ja mam jeszcze pytanie, cofnijmy się trochę w tej historii. Ja mam jeszcze pytanie dotyczące właśnie tych początków lat 90., tego momentu, kiedy no jednak doświadczaliśmy tego niesamowitego bezrobocia, kiedy doświadczaliśmy tego rozpadu tych wielkich zakładów, które utrzymywały czasami całe miejscowości, pracowały w jednym zakładzie produkcyjnym, czy do jakiejś części, nie wiem, maszyn, czy jakichkolwiek innych rzeczywistości. Mamy teraz doświadczenie kopalń, hut, koksowni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Rodzi się pytanie dla mnie, jako dla człowieka, który w tamtych czasach no nie za bardzo był świadomy tego, co się dokonuje. Dziś, kiedy oceniamy to z historii, ekonomia jest nauką, która lubi analizować, przewidywać. Historia ocenia fakty i opiera się na faktach. Ale gdybyśmy pogdybali i jeszcze cofnęli się do tych lat 90., to, co żeśmy przeżyli jako Polska, to była konieczność, bo te zakłady utrzymywane w tym systemie gospodarki centralnej i tak dalej były podtrzymywane sztucznie, czyli ten upadek był konieczny? Czy to rzeczywiście był błąd rządzących ówczesnego okresu, że no doprowadzono do takiej sytuacji, jakiej doprowadzono?
Tutaj myślę, że bardzo takim ciekawym przykładem właśnie to, co ojciec dotknął właśnie sedna teraz, to przychodzi mi na myśl taka książka i też polecam państwu profesora Witolda Kierzuna, no wspaniałego Polaka, no świętej pamięci już, tak, ale po prostu to jest no, wielki Polak, znaczy mówię, wielki też naukowiec, ekonomista, który był no, takim wyjątkowym, raczej też w środowiskach naukowych, ekonomicznych polskich, no nie był zbyt mocno promowany właśnie. Ja pamiętam, jak uczyłem się właśnie na pierwszym roku, pamiętam, uczyłem się organizacji zarządzania. Miałem taki przedmiot i właśnie pamiętam, że pierwszy raz zetknąłem się z tym nazwiskiem. Oczywiście profesor Kierzun, no to były podręczniki wtedy profesora Kierzuna dotyczący no, kierowania, sprawnego kierowania organizacją gospodarczą i tak dalej, ale potem w kolejnych latach profesor Kierzon obserwował właśnie to, co ojciec dotknął, właśnie to upadek kopalni, jakby bezrobocie i tak dalej, i potem po latach napisał książkę o tym, o tych przemianach. Książka się nazywa, tytuł książki jest taki: Patologia transformacji. I to jest właśnie, te dwa słowa pokazują. Niestety, ja się tutaj podpisuję to, co świetnie pokazał na przykładach, jak to były, kiedy były prowadzone prywatyzacje, jak one były rzeczywiście rabunkowe, jaka była rabunkowa wtedy działania. Tutaj też bym powiedział, że wtedy właśnie lansowano, tak jak tutaj powiedzieliśmy na początku, że lansowano właśnie ten pogląd, że kapitał nie ma narodowości i większość właśnie tych i naukowców, i właśnie działaczy gospodarczych, i też niestety premierów tamtego okresu, to byli ludzie, którzy ten pogląd popierali i lansowali. Natomiast takich profesorów jak profesor Kierzu, to jeszcze był świętej pamięci profesor Kurowski, też bardzo znany tutaj w środowiskach obecnego Zjednoczonej Prawicy, tak, tutaj też współpracujący oczywiście z braćmi Kaczyńskimi i tutaj z obozem właśnie tutaj dobrej zmiany, to tutaj właśnie takich ekonomistów to było niewielu, po prostu, którzy oni byli odsuwani w tamtym czasie, byli zupełnie marginalizowane, były ich poglądy i był lansowany, też wiadomo, plan Balcerowicza, tak, wiadomo, że tutaj można powiedzieć, że prezes Balcerowicz był bardzo negatywnie nastawiony do polskiej własności, do polskiej, ja pamiętam też była kiedyś inauguracja na SGH i on tam po prostu bardzo atakował na przykład właśnie tą Koreę Południową, o której tutaj państwu powiedziałem przed parę minut temu, że tak jak my moglibyśmy właśnie pójść tą drogą Korei Południowej, gdzie mogliśmy zachować na przykład banki, żeby były własnością polską, natomiast on bardzo chętnie prywatyzował, wszystko prywatyzował, co tylko można było, nawet tak właśnie wtedy na tej inauguracji na SGH powiedział, że najlepiej było, żeby wszystkie banki były zagraniczne w Polsce i właśnie się śmiał, wyśmiewał się z Korei Południowej, że na pewno zbankrutują, ten kraj na pewno zbankrutuje, bo ten kraj właśnie wstrzymuje prywatyzację, nie chce dopuszczać kapitału zagranicznego i prawdopodobnie zbankrutuje, nie wytrzyma konkurencji. A się okazało, zupełnie się prognozy prezesa Balcerowicza się nie sprawdziły. Korea Południowa to jest potęga. Zobaczcie państwo, nawet jak teraz my z nimi współpracujemy w zakresie wojskowości, tak? Uzbrojenia. Zobaczcie państwo, jaki to jest potężny kraj. Też możemy się uczyć właśnie na przykładach tych krajów, które poszły drogą samodzielną, nie podporządkowania się właśnie tutaj instytucjom zagranicznym. Właśnie instytucje zagraniczne, też trzeba powiedzieć, ojcze, lata 90. Ja też pamiętam to, że bardzo mocno balansowany był taki profesor Sachs, z tego co pamiętam, żeby mnie przekręcił, właśnie ten plan właśnie Balcerowicza, Sachsa, niektórzy mówią, tak, i to właśnie między innymi ci wszyscy tak zwani eksperci z zagranicy, którzy nam radzili, żebyśmy wszystko prywatyzowali wtedy, właśnie to, żeśmy popełnili błąd. Właśnie tutaj myślę, że gdybyśmy poszli tą drogą koreańską, Korei Południowej, mówimy cały czas o takim kraju właśnie jak Korea Południowa, to wtedy byśmy prawdopodobnie większy mieli jakby potencjał gospodarczy i wtedy byśmy mogli, na przykład prawdopodobnie byśmy utrzymali wiele zakładów przemysłowych, tak jak tutaj ojciec powiedział, czy kopalnie, może wszystkie nie, ale na pewno dużą część, bo tam na przykład w Korei Południowej była taka sytuacja, że oni też mieli problem, bo w pewnym momencie też był, na przykład pamiętam, kryzys walutowy, gdzie też była groźba taka, że popadnie gospodarka właśnie w kłopoty, a sobie poradzili, bo mieli właśnie rodzimy sektor finansowy, banki, fundusze inwestycyjne i bardzo mocno prowadzoną politykę gospodarczą, bardzo zręcznie prowadzoną, umiejętnie, która po prostu dała dobre rezultaty. I właśnie tutaj wtedy mogliśmy pójść inną drogą. No, ale wiadomo, że stało się, tutaj nie ma co się popadać w jakąś rozpacz. Trzeba po prostu prowadzić dalej gospodarkę i uważam, że mamy duże szanse, żeby stać się też potężnym krajem, który będzie się liczył w rywalizacji zagranicznej.
No właśnie, mamy te 20 lat, powiedzmy. Nie licząc tych ostatnich kilku i tych pierwszych kilku, mamy te 20 lat takiego wychowywania, kształtowania, edukowania ekonomistów, tych, o których pan profesor przed chwilą powiedział, którzy dzisiaj zasiadają w radach nadzorczych, którzy prowadzą firmy, etc., etc., właśnie w tej mentalności takiej kapitału bez narodowości, otwarcia, kosmopolityzmu, nie tylko takiego kulturowego, ale również ekonomicznego. Jak dziś, bo jest pan przedstawicielem takiego bardzo konkretnego, możemy powiedzieć, ruchu, myśli, która chce odwrócić ten system, która chce odwrócić tą matnię, która gdzieś tam już zaistniała.
Tak, no właśnie chcę, znaczy ja tutaj staram się w swoich publikacjach i właśnie w książce, którą też polecam słuchaczom naszego radia, Radia Maryja, Patriotyzm Gospodarczy, bo tutaj też tą książkę prezentowałem w części telewizyjnej, także zachęcam słuchaczy do zapoznania się też z tą książką. Tam wyłożyłem szerszą argumentację, bo generalnie jestem zwolennikiem idei patriotyzmu gospodarczego. Sama idea patriotyzmu gospodarczego nie jest może jakimś moim tutaj odkryciem, po prostu jakimś nowum. Po prostu ta myśl była znana jeszcze w czasach, kiedy Polska była pod zaborami i potem, a szczególnie mocno też podkreślana w okresie międzywojennym, potem była zapomniana. Tak? Po II wojnie światowej, wiadomo, mieliśmy system nakazowo-rozdzielczy, no tutaj była duża niechęć do takiego myślenia, no ale ona odżyła i się cieszę, że zaczyna odżywać. Natomiast ta idea patriotyzmu gospodarczego, warto, żeby ją promować właśnie na uczelniach wyższych, bo jest wtedy większa szansa, że będziemy się rozwijać szybciej gospodarczo, że będziemy sobie łatwiej radzić, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy się pojawiają jakieś kryzysy, bo wtedy będziemy mogli szybciej zareagować, jeżeli będzie silne poczucie więzi tutaj narodowej i jest to duża, większa wtedy szansa, że sobie poradzimy w różnych kłopotach, jeżeli będziemy bardziej liczyć na siebie, jeżeli nauczymy się sobie pomagać, że będziemy bardziej silną wspólnotą. I tutaj chodzi o to, że na uczelniach w tej chwili jest taki system punktowy, co tam mówiliśmy w części telewizyjnej, który właśnie nie sprzyja temu, żeby promować taką postawę patriotyzmu. Raczej do tej pory uczelnie kształcą właśnie w takim duchu kosmopolitycznym. Znaczy mówię o takich uniwersytetach, no uczelniach tych publicznych, takich właśnie tych, czy to ja, ponieważ reprezentuję nauki ekonomiczne, no to właśnie na tych uniwersytetach ekonomicznych jest wyraźnie ten nurt kosmopolityczny. To polega na tym, że się kształci studentów, młodego człowieka w duchu takiego, żeby wykształcić jakiegoś absolwenta bez ojczyzny. Natomiast tutaj chodzi o to, żeby kształcić, nie tylko żeby przekazywać pewną wiedzę, pewne umiejętności na uczelni, żeby ten młody człowiek wyposażony był w pewną wiedzę, ale również, żeby było też element wychowania, takiego wychowania, który by wskazywał temu młodemu człowiekowi, że warto, żeby mieć pewną taką w sobie powinność, taki, żeby się jakby miał takie jakby odczucie ten młody człowiek, że ma też swoje więzi silne ze swoją ojczyzną, ze swoim narodem i wtedy po prostu jest większa szansa, żeby to rozbudzić. Natomiast właśnie ten system punktowy, który w tej chwili mamy na uczelniach, no niestety on jakby nie sprzyja tym właśnie rozwijaniu takiej koncepcji, żeby kształcić młodych ludzi w duchu patriotycznym, ponieważ system punktowy polega na tym, że każdy pracownik jest oceniany, zbiera po prostu punkty za publikacje i jest tak, że preferowane są publikacje w językach obcych, zwłaszcza w języku angielskim i za granicą. Natomiast bardzo nisko są oceniane publikacje, jeżeli ktoś publikuje w swoim języku ojczystym, polskim. I uważam, że jest to groźne, jeżeli chcemy zachować własny naród, chcemy zachować własne państwo i żeby być silnym graczem na arenie międzynarodowej, również na polu gospodarczym, to powinniśmy promować właśnie myślenie, piśmiennictwo polskie, publikacje polskie. W pierwszej kolejności, żeby właśnie nasi naukowcy chcieli mówić po polsku, żeby chcieli wykładać po polsku, pisać, bo to i w pierwszej kolejności, żeby naukowcy chcieli właśnie wyniki swoich badań naukowych, żeby chcieli wspomagać tymi wynikami polską gospodarkę, żeby przede wszystkim ta działalność naukowa była na użytek, na potrzeby polskiej gospodarki, żebyśmy konkurowali, żebyśmy byli mocniejsi, żebyśmy pokonywali konkurentów właśnie z firmy z innych krajów, zwłaszcza korporacje międzynarodowe, które są bardzo silne, potężne. Natomiast tutaj musimy pamiętać, że musimy bardzo zręczną prowadzić politykę i gospodarczą i właśnie promować rodzime podmioty gospodarcze na arenie międzynarodowej. I właśnie do tego proponowałem i proponuję nadal w swoich publikacjach, żeby odwrócić ten system punktowy, żeby po prostu więcej punktów było za publikacje w języku polskim, i żeby, a nawet uważam, że więcej powinno być, bardziej powinny być punktowane artykuły w języku polskim niż te zagraniczne i za granicą, bo wtedy po prostu promujemy właśnie swoje rodzime, na przykład czasopisma, wydawnictwa naukowe, bo w tej chwili to polega na tym, może tak słuchacze, dla słuchaczy może jest to trochę takie mniej zrozumiałe, że właśnie działalność naukowa polega na tym, że publikuje się też właśnie za granicą, to znaczy jakby zmusza się tych naukowców, żeby publikowali za granicą, A wiadomo, opublikowanie takiego tekstu w języku angielskim gdzieś tam za granicą, to jest, też trzeba zapłacić za recenzję, to jest, są koszty. Też niby uczelnie finansują, nawet zachęcają właśnie tych swoich pracowników, żeby tam publikowali, tylko pamiętajmy, że koniec końców, ale finansują to polscy obywatele, te wszystkie właśnie projekty międzynarodowe. A tu chodzi o to, żebyśmy my finansowali projekty, żeby właśnie wzmacniać polskie czasopisma, wzmacniać polskie wydawnictwa naukowe i właśnie tak jak powiedziałem, też promować przede wszystkim myśl polską. I tutaj też jest dobre wskazanie, dobry przykład z ostatnich dosłownie dni. Też z radością usłyszałem, że było niedawno posiedzenie specjalnej komisji sejmowej do spraw kultury i środków przekazu i tam po prostu, wyobraźcie sobie państwo, że właśnie prezentowano, jest taka Rada Języka Polskiego, to znaczy jest rada, która chroni jakby język polski w życiu publicznym przed dyskryminacją. I również właśnie pani profesor Katarzyna Kłosińska, która przewodniczy tej Radzie Języka Polskiego, przedstawiła pewne postulaty, które właśnie mają na celu takim, żeby właśnie docenić właśnie w publikacji w języku polskim i żeby wzmocnić właśnie ten dorobek polskich naukowców. I to jest bardzo, bardzo dobry kierunek. Uważam, że to jest właśnie kierunek dobry, który mógłby nieco zreformować nasze uczelnie pod tym względem. Też może warto też tutaj powiedziałem w części telewizyjnej, że bardzo z dużym zadowoleniem przyjmuję też jakby wypowiedzi obecnego ministra edukacji i nauki, profesora Przemysława Czarnka, który kiedyś właśnie tutaj na konferencji zorganizowanej przez Akademię Kultury Społecznej i Medialnej powiedział, że nie można dopuścić do tego, żeby uznawać za naukowe tylko publikacje w języku angielskim. Że to jest taki pogląd, nie można tego poglądu zaakceptować. I uważam, że też się podpisuję pod tym. Też warto powiedzieć, że to, żeby publikować w językach obcych, oczywiście są naukowcy, którzy chcą publikować w językach obcych i mogą to robić, natomiast kluczowe uważam jest dla Polaka, który jest polskim naukowcem, że on publikuje w pierwszej kolejności właśnie publikacje wydaje w języku rodzimym, polskim. I tutaj też taki przykład podałem części telewizyjnej. Dobrym przykładem jest profesor Banach, który był bardzo znanym matematykiem, też na arenie międzynarodowej, a przecież on publikował oczywiście w językach tam francuskim, innych, ale też nie zaniedbywał publikacji w języku polskim. Także musimy tutaj rzeczywiście być bardzo wrażliwi, bo język polski jest bardzo ważny właśnie dla przetrwania naszego narodu, naszego kraju. Pamiętajmy, że wielu Polaków ginęło za język polski, wielu, jak byliśmy pod zaborami, nie wolno nawet było mówić, nie mieliśmy w ogóle prawa mieć uczelni wyższych, gdzie można by było mówić po polsku, dopiero w zaborze austriackim, pod koniec zaborów, dopiero przed I wojną światową, jeżeli dobrze pamiętam, udało się uruchomić jakiś jeden z po prostu uniwersytetów. Natomiast przez wiele lat praktycznie młodzież nie była, nie można było kształcić po polsku i właśnie tu jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali, bo tak jakby się o tym zapomina, że język jest bardzo ważny, takim elementem kulturowym, spajającym właśnie naród, jednoczącym naród tak naprawdę, jednoczącym nasz kraj.
No, ale czy to nie jest tak, że osiągnięcia naukowe dlatego są publikowane w języku angielskim, no że po prostu inaczej nie dotarłyby do tak szerokiego grona? Czy po prostu nie można robić tak, że tych polskich czasopism naukowych, które są, no tłumaczyć po prostu na język angielski, ale wtedy jakby to być podstawą jest jednak produkcja, w cudzysłowie, tego artykułu czy tego tekstu w języku i publikacja tych osiągnięć jednak w języku polskim?
Tak, zgadzam się z ojcem. Właśnie tak należałoby też robić, że nawet sam też uważam, że jeżeli na przykład ktoś publikuje za granicą i jest to tekst w języku angielskim na przykład, to też nie stoi nic na przeszkodzie, żeby zrobić tłumaczenie tego właśnie tekstu, jeżeli jest skierowany, bo na przykład tak podam, no na przykład na stronach uczelni wyższych, to widać, i uczelni uniwersytetów ekonomicznych, to widzę, bo na własnym polu to widzę, że często jest tak, że na pierwszych stronach uczelni są podawane teksty po angielsku, polskich naukowców, kierowane do Polaków, do polskich naukowców i nie ma w ogóle tłumaczenia nawet po polsku. I to jest właśnie, nawet odwrócił to, że po prostu można w drugą stronę, jeżeli ktoś coś opublikował za granicą i załóżmy, no i tam został doceniony, to czy ja nie mówię, że jeżeli ktoś chce publikować za granicą i chce publikować, ma zamiłowanie do języków obcych, proszę bardzo, może publikować, ale też przecież jeżeli to nic mu nie uwłacza, że przetłumaczy sobie na polski i ujawni wyniki swoich badań również Polakom, to znaczy tym, no, którzy chcieliby poznać jego jakieś osiągnięcia na tym polu, żeby się dowiedzieli o tym, tak? Łatwiej będzie, dowiedzą się szybciej, jeżeli będzie to również, czy jakieś streszczenie będzie, czy będzie najlepiej, żeby był przetłumaczony po prostu i też, żeby był obok właśnie języka angielskiego, był tekst w języku polskim, tak? Żeby po prostu, natomiast tutaj, tak jak ojciec powiedział, to powiedział przykład taki, tą drugą stronę, że jeżeli jest tekst po polsku, załóżmy, jeżeli ktoś by chciał, żeby się ktoś dowiedział za granicą o tym, o tych osiągnięciach, to też oczywiście nie ma problemu, można przetłumaczyć to na język angielski, czy francuski, czy jakiś inny. Tak tutaj właśnie w telewizji powiedziałem, że dzisiaj to nie jest problem, bo nawet jest wyszukiwarka w Google, tak?
No dzisiaj sztuczna inteligencja też tłumaczy.
Tak, znaczy to nie ma problemu, natomiast tutaj chodzi o sam fakt, że w tej chwili jest jakby promocja właśnie języka, właśnie tego, tych publikacji w języku angielskim i na pierwszym miejscu. A to jest właśnie, jak to się mówi, odwracanie kota ogonem. To znaczy, to jest postawienie na głowie, że my jako Polacy, to jest naturalne, że będziemy mówili po polsku i w pierwszej kolejności będziemy publikowali po polsku jako naukowcy. A oczywiście dodatkowo, jak ktoś chce, to proszę bardzo, może publikować w języku obcym. A w tej chwili jest tak, że niestety ten system, ta punktoza, która w tej chwili obowiązuje, doprowadziła do tego, że nawet jak się wyjdzie, nawet jakbyście państwo byli zainteresowani, można sobie wejść na przykład na jakieś uczelni, wejść w dorobek naukowców. Na przykład to są jawne raczej informacje i na przykład wejdziecie państwo w jakiś dorobek, naukowy jakiegoś pracownika, to nierzadko też spotkałem, że są same publikacje w języku angielskim czy w językach obcych. Tam praktycznie po polsku jest prawie, no, w ostatnich 4-5 latach sprawdzałem wielu jakby wyszukiwarkach jest niewiele po prostu. Natomiast i to jest właśnie wynikiem tego systemu, że on po prostu jakby promuje właśnie publikowanie w językach obcych, a właśnie zapomina o tym, że no, o publikacjach w języku polskim. A poza tym, tak jak tutaj mówiłem w części telewizyjnej, jest to system no, niesprawiedliwy, uważam, bo jeżeli na przykład jakiś naukowiec po prostu świadomie też, nie to, że on nie zna języka obcego, bo ja generalnie jestem zwolennikiem, żeby znać języki obce, oczywiście, żeby uczyć je, bo ułatwiają, jak się gdzieś podróżuje, tak, że gdzieś chcemy nawet porozmawiać z kimś i tak dalej, to dlaczego nie? Tylko, że tu chodzi o to, że jak na przykład jakiś naukowiec chce poprzez wymiar swojego przywiązania do Polski, chce publikować po polsku. Przede wszystkim chce po polsku. Ja mogę powiedzieć tak, że ja tych publikacji w językach obcych mam niewiele, chociaż mam, ale celowo. Właśnie ja nie chcę po prostu publikować i jakby łożyć na utrzymanie zagranicznych instytucji naukowych, czasopism naukowych, tylko ja chcę po prostu, żeby moja praca szła przede wszystkim na potrzeby polskiej gospodarki, polskich czasopism, żeby były utrzymywane polskie czasopisma i niestety też mogę powiedzieć, jest niepokojąca rzecz, bo bardzo ważne dwa czasopisma niestety zniknęły z rynku właśnie poprzez tą punktozę. Polskie czasopisma, które niestety nie wytrzymały już konkurencji, bo one po prostu też im powiedziano, że musicie publikować w języku angielskim, bo nie dostaniecie tam dotacji i tak dalej i niestety wiele takich czasopism, co najmniej dwa takie właśnie bardzo ważne, które no były tam 20 punktów, chociaż 40 punktów, ale no ktoś tam mógł, jeżeli chciał opublikować, to sobie opublikował. Natomiast no niestety zniknęły, niestety upadły i właśnie to jest wynik też między innymi tego systemu, tego po prostu uważam szkodliwego systemu i dlatego tu jest, trzeba właśnie pewne reformy dokonać i zresztą też zapowiadał i bardzo się z tego cieszę i minister Przemysław Czarnek, że spróbuje jeszcze zreformować ten system punktowy. Tak samo, tak jak wspomniałem właśnie poprzez tą panią profesor Katarzynę Kłosińską, też zapowiada, że pewne zmiany są w tej chwili na tapecie w polskim parlamencie i zobaczymy, może jakieś nowelizacje w tym zakresie też będą.
Miejmy nadzieję, że to się stanie. Jak promować patriotyzm na uczelniach? To temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a podejmujemy go z naszym gościem, którym jest w studio pan profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doktor habilitowany Eryk Łon, wykładowca również Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Wracamy już za chwileczkę. 2 minuty po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Jak promować patriotyzm na uczelniach? To temat, który podejmujemy, a naszym gościem w studio jest profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doktor habilitowany Eryk Łon, wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej również. Panie profesorze, pytanie, bo wiele mówiliśmy o języku polskim i wiele mówiliśmy o tym, że to zakorzenienie w języku polskim może być też taką kolejną formą patriotyzacji uczelni, patriotyzacji tych studiów wyższych. Natomiast, no, jakby nie patrzeć jednak, dostęp do internetu, postęp cywilizacyjny, otwartość też, swoboda przepływu czy wylotów, przejazdów i tym podobne, swoboda podróżowania sprawia, że jesteśmy otwarci na świat i młode pokolenie, które dziś wchodzi na uczelnie, które dziś wchodzi na studia, jest zupełnie innym niż to sprzed 30 lat, które było, no, w pewnym sensie zamknięte jednak w tym środowisku bardzo, bardzo ograniczonym. Co zrobić, żeby młodzi rzeczywiście również na uczelniach byli kształtowani w tym, no, patriotycznym duchu? Tym bardziej, że tak jak żeśmy sobie powiedzieli przed przerwą, no jednak ci, którzy dziś wykładają, to są ci, którzy przez wiele lat byli kształtowani w tym, no jednak przeciwnym patriotyzmowi duchu.
Tak, no przede wszystkim myślę, że trzeba spowodować właśnie odwrócenie tej tendencji, nawet chociażby ten system punktowy, bo ten system punktowy jest bardzo ważny. Jeżeli teraz taki system punktowy promuje, czy preferuje, żeby publikować w języku obcym i jest takie jakby założenie, że jak będziesz publikować w języku angielskim, to szybciej zdobędziesz doktorat, to szybciej zrobisz habilitację, to szybciej profesurę, to taki naukowiec, jak słyszy coś takiego, jak widzi, że jest taki system punktowy, to on rzeczywiście, no, karierowo patrząc, jeżeli chce awansować, chce się rozwijać szybko, no to on będzie publikował właśnie w języku angielskim i tylko prawie wyłącznie w języku angielskim, co po prostu będzie jakby go odpychało od tych publikacji w języku polskim i w ogóle od polskiego języka. Po prostu to jest niestety takie ryzyko, to jest moje zdanie, że ryzyko jest takie, że on przestanie myśleć po polsku. Po pewnym czasie zacznie, jeżeli będzie mówił tylko po angielsku, będzie publikował tylko po angielsku, to po prostu przesiąknie zupełnie innym duchem, po prostu takim właśnie, że po prostu nie ma jakby, nie opłaca się, niechętnie wręcz może odnosić się do publikacji w języku polskim jako coś niższego, jako coś gorszego. I to jest właśnie bardzo duże niebezpieczeństwo, więc moim zdaniem odwrócenie tego systemu punktacji, to ja nawet zaproponowałem w ostatniej publikacji, żeby nawet zrobić tak, żeby przede wszystkim punktować tylko publikacje w języku polskim, a w językach obcych już nie dawać punktów. To nie oznacza oczywiście, że ktoś, kto będzie chciał publikować w językach obcych czy angielskim, będzie to robił, przecież do tej pory ten system nie obowiązywał i wielu naukowców wyjeżdżało zagraniczne, jeżeli ktoś chciał, po prostu podejmował współpracę z zagranicznymi instytucjami, czy publikował za granicą, mówił w językach, uczył się języków obcych i tak dalej. Natomiast tutaj uważam, że wtedy jest większa szansa, że naukowcy zaczną bardziej cenić właśnie te publikacje w języku polskim, po prostu będą chętniej to robić, a przede wszystkim to jest bardzo ważna rzecz, to co ojciec zwrócił uwagę, że nawet w tym dzisiejszym świecie, kiedy jest ta otwartość, kiedy ci młodzi ludzie mogą podróżować, mogą wyjeżdżać za granicę i mogą, no właśnie, obserwować, co się dzieje w innych krajach, to zobaczcie, też to widzą, że jednak jak pojadą do Niemiec czy do Francji, to jednak najważniejszy jest produkt francuski, produkt niemiecki jest najlepszy i jest wszędzie jest to lansowane, oni widzą to. Nawet też widać, że ostatnio mój brat wyjeżdżał, tam był też i we Francji, to też zauważył, że promowano, że są tylko właśnie te produkty, jak gdzieś tam chciał kupić jakieś produkty żywnościowe, to tylko francuskie. To
znaczy... No tak, ale czy w nas cały czas nie działa, jakby to powiedzieć, nie pokutuje ten kompleks komunistyczny, że to, co zachodnie, jest lepsze po prostu?
To znaczy, to było w latach 90., bo rzeczywiście był ten problem, że nasza gospodarka właśnie była oparta o ten system nakazowo-rozdzielczy i była taka rzeczywiście rabunkowa ta prywatyzacja, no właśnie dużo zniszczono, po prostu dużą część polskiej gospodarki. Zobaczycie Państwo, jak dużo też ucierpiało osób związanych z rolnictwem, no właśnie PGR-y, wiadomo, że to było bardzo straszne, duże bezrobocie wtedy. I rzeczywiście to było takie jakby odczucie, że rzeczywiście te polskie produkty są słabe i są niekonkurencyjne,
no,
i tak dalej.
Nam cały czas niemiecka czekolada smakuje bardziej niż polska. Natomiast i niemiecki proszek pierze lepiej niż polski.
To się jednak zmieniło, bo jednak już mówię, ostatnie 10 lat, no myślę, że tak mniej więcej 2000 już lata też pokazują, że wiele branż, właśnie żywnościowa branża pokazuje, że jesteśmy bardzo konkurencyjni, mamy zdrową żywność, polska zdrowa żywność jest bardzo mocno, znaczy jest po prostu doceniana, nawet na zachodzie, nawet wielu Niemców przyjeżdża do Polski i kupuje właśnie polską, tutaj nawet przy granicy, tutaj na zachodzie też właśnie ci Niemcy, którzy kupują, to nie dość, że jest taniej, ale też jest i lepsza żywność niż u nich, bo u nich są te wszystkie różne tam jakieś dodatki, jakieś przetworzone, jakieś GMO i tak dalej. Natomiast to jest właśnie coś, co my tutaj możemy wygrać. Tak samo no, branża drzewna, no wiele takich cukiernicza jest dużo, czy rolno-spożywcza jest, czy nawet część branży przemysłowej jest też bardzo konkurencyjna, czyli nasze podmioty gospodarcze już nauczyły się konkurować z tymi podmiotami zagranicznymi z zagranicy i widzą, że właśnie jeszcze lepiej było, gdyby państwo polskie, właśnie organy publiczne im pomogły, bo tam na przykład w Niemczech, wbrew pozorom, na przykład te wszystkie sieci handlowe, które tutaj u nas są, no to one są też dotowane przez państwo niemieckie, tak, nie wiem, czy państwo zdajecie sobie sprawę. To, że oni tutaj mają, czasami się chwalą, że mają niższe ceny czy coś takiego, to właśnie wynika też z tych dotacji, tych dopłat. Taki też można, też tutaj przykład i w książce też podałem taki przykład, po prostu gdzie producent okien, po prostu polski producent okien, Fakro, tak, tutaj po prostu spółka, no, która po prostu zauważyła, że na terenie Unii Europejskiej jest nieuczciwie prowadzona z nią konkurencja. Po prostu są dotowane dumpingowe ceny konkurentów, tam akurat to był konkurent duński, gdzie po prostu no, nieczysto była prowadzona nieuczciwa konkurencja ze strony tego podmiotu. No i na przykład właściciel Fakro, właśnie prezes Florek, próbował wielokrotnie interweniować w organach unijnych, że jest nieuczciwa konkurencja prowadzona i go za każdym razem dostawał z kwitkiem, jak to się mówi, i była sprawa ad calendas grecas. Czyli po prostu, a potem się dowiedział, potem jak zaczął analizować, co się dzieje, tak, skąd to się bierze, taka niechęć do niego, no to właśnie to, że komisarzem, która zajmowała się tą sprawą, była Dunka, czyli po prostu a firma, którą on skarżył, to była firma duńska, która tu nieuczciwe praktyki stosowała. I to jest takich, wiele bym przykładów też można podać. Tak jak tutaj powiedziałem, w książce Patriotyzm Gospodarczy tam parę takich przykładów też przytoczyłem. Natomiast najważniejsze jest to, żebyśmy właśnie spowodowali, żeby polskie uczelnie, żeby się promowały polską własność, żeby promowały suwerenność Polski, bo tutaj jest bardzo też groźne, że jak zobaczcie Państwo, nawet w obrębie Unii Europejskiej, czy w ogóle będąc członkiem Unii Europejskiej, no niestety coraz więcej tych kompetencji przechodzi z Polski na rzecz organów unijnych i to jest to niebezpieczeństwo. Nawet ostatni kryzys zbożowy, zobaczcie Państwo, jaki jest bardzo ostry konflikt teraz między polskim rządem a Unią, Komisją Europejską. Tutaj wiadomo, że obecny nowy minister Telus bardzo, bardzo chce pomóc. Tutaj rząd oczywiście pomaga. Stworzyli po prostu program, który, znaczy jakby chce się jakby dopłacać do tych cen zbóż, tak? Natomiast widać, że jednak to się nie podoba biurokratom z Unii i oni mówią, że to jest niedozwolone praktyki i tak dalej i znowu
mamy
nas chcą karać.
Mamy też widma kryzysu leśnego, to jest.
Tak, i widmo, tak, jeszcze tutaj wiele takich można przykładów, więc tutaj warto powiedzieć, że obecnie jest taka sytuacja, że na uczelniach właśnie raz, że się promuje właśnie ten jakby takie publikacje zagraniczne i takie myślenie kosmopolityczne, to znaczy jest niechętnie właśnie ktoś, kto myśli właśnie, czy chce uprawiać właśnie taki ideę tego patriotyzmu gospodarczego, no spotyka się z taką niechęcią po prostu na uczelniach obecnie. I tutaj nawet właśnie w jednym z artykułów zaproponowałem tutaj, żeby stworzyć takiego pełnomocnika do spraw promocji patriotyzmu na uczelniach. I też zaproponowałem, żeby taki pełnomocnik, gdyby był przy uczelniach, on by badał po prostu liczbę publikacji w języku polskim, na przykład ile publikuje dany naukowiec po polsku w relacji do liczby ogólnych wszystkich swoich publikacji. Czyli wtedy byśmy widzieli odsetek, jak po prostu jest, jaki jest, ile tych publikacji polskich publikuje. Bo mówię, w pierwszej kolejności uważam, polski naukowiec, to, że publikuje po polsku, to jest coś naturalnego. Tak jak ktoś teraz, jak ojcze, teraz rozmawiamy tutaj w naszej audycji, nie mówimy po angielsku, tylko mówimy po polsku. Tak samo do słuchaczy naszych Radia Maryja, ja mówię po polsku. I to jest nie tylko, że to jest oczywiste, no to tak jak oddychamy teraz tutaj, jakbyśmy oddychali. To jest tak samo, proszę Państwa, też uważam, że publikowanie, mówienie w języku obcym, w języku polskim, organizowanie konferencji jest wyrazem właśnie przywiązania do ojczyzny, miłości po prostu do Polski. I to jest sprawa podstawowa. Natomiast mówię, ja też uczyłem się języków obcych i generalnie nie mam nic do kogoś, kto się uczy języków obcych. Bo języki obce, tak jak powiedziałem, są przydatne, ale tutaj nie wolno stawiać, jak to się na głowie wszystkiego, że nie można jakby przychylić się do takiego poglądu, że przede wszystkim w pierwszej kolejności będziemy promować publikacje w językach obcych kosztem polskiego języka. No tego nie wolno po prostu robić, tak? Znaczy, moim zdaniem oczywiście. I dlatego ten pełnomocnik proponuje właśnie takiego pełnomocnika, żeby powołać. Ten pełnomocnik też by między innymi również oceniał na przykład, czy dana uczelnia promuje właśnie patriotyzm, czy lansuje patriotyzm, czy też kosmopolityzm, no i po prostu też mógłby tutaj oceniać te poszczególne uczelnie. Też swego czasu zaproponowałem pewien program, bo jak tutaj powiedział ojciec na początku naszego programu, jestem zwolennikiem idei właśnie tego patriotyzmu gospodarczego i tutaj w części telewizyjnej zwracaliśmy uwagę, że ten patriotyzm może być oddolny i odgórny. oddolny patriotyzm polega na tym, że my jako konsumenci, każdy z nas tutaj, można poprzez swoje zakupy, poprzez decydowanie, co zrobić ze swoimi pieniędzmi w codziennych zakupach, może jakby wspierać polskie podmioty, kupując właśnie polskie produkty, polskie marki, wspiera właśnie te podmioty, wspiera tą polskość. To jest jakby jeden aspekt, ten właśnie taki oddolny. Znowuż odgórny patriotyzm polega na tym, że jest prowadzona odpowiednia polityka gospodarcza ze strony instytucji publicznych polskich, na przykład rządu, banku centralnego, która sprzyja podmiotom gospodarczym polskim, która wspiera polską własność. Tak jak w tej chwili jest, jak pewnie Państwo słyszeliście, jest próba repolonizacji, czyli odzyskiwania polskiej własności w różnych sferach życia gospodarczego. Takim jakby obszarem były banki. Część banków udało się odzyskać. Już kiedyś było tak, że zdecydowana większość banków była zagraniczna właśnie w latach 90., znaczy w późniejszych latach 90., jeszcze tak mniej więcej do połowy 2010 roku mniej więcej. Potem się, i teraz w ostatnich latach, jak powiedziałem, się trochę pozmieniało. Już na dobre część banków udało się odzyskać właśnie poprzez między innymi dzięki właśnie obecnemu rządowi. Rząd tutaj obecny też podjął pewne działania i odzyskaliśmy na przykład takie banki jak Pekao S.A. czy Bank Ochrony Środowiska. To są już banki, gdzie są kapitały polskie, decydują o polityce tych banków. Więc tutaj w innych branżach też jest potrzeba odzyskania właśnie polskiej własności, zwłaszcza w mediach, czy w przemyśle, czy w handlu. Właśnie tu handel jest cały czas, duży handel jest dominowany przez sieci zagraniczne. I tutaj nie zrobiliśmy postępu. Niestety, tylko ja tu wielokrotnie na to zwracałem uwagę, jak pisałem, książkę napisałem, no to było 5 lat temu, tak, 2018 rok. Już wtedy mówiłem, że trzeba podjąć pewne działania. Tutaj, znaczy były pewne próby, to nie powiem, że były podjęte, ale niestety Komisja Europejska, czy w ogóle organy unijne bardzo mocno nas wtedy atakowały. Natomiast myślę, że tutaj też warto też wspomnieć, że trzeba po prostu też próbować jednak tą polską własność promować. Tak samo tutaj, jeżeli chodzi o uczelnie wyższe, też proponowałem program po prostu przedmiotu, taki, żeby utworzyć przedmiot patriotyzm gospodarczy i żeby on był wykładany na uczelniach. Tak naprawdę uważam, że powinien być, mógłby być nawet obowiązkowy przedmiot patriotyzm gospodarczych na uczelniach publicznych. Bo wychodzę z założenia, że uczelnie publiczne, skoro są dotowane przez polskie państwo, no to powinny coś zrobić dla Polski. Właśnie mogłyby to robić, żeby właśnie taki przedmiot był prowadzony dla studentów, gdzie byłoby właśnie promowany, byłby polski kapitał, byłaby po prostu jakby promowana polska własność i jakby zalety właśnie tych polskich produktów. Tutaj nawet taki miałem, w jednym z artykułów właśnie pokazałem, jakie przedmioty można by było tam prowadzić, bo też proponowałem, oprócz takiego przedmiotu patriotyzm gospodarczy, w późniejszym okresie, jeżeli uczelnie, znalazłyby się uczelnie, które by chciały to robić i chciałyby prowadzić taki przedmiot w swoich programach studiów, to wtedy można by nawet pomyśleć o kierunku patriotyzm gospodarczy, który też by mógł być utworzony na uczelniach wyższych. I wtedy myślałem, żeby taki kierunek, jak gdyby powstał, patriotyzm gospodarczy, mógłby mieć takie dwie sfery. Sferę makro, gdzie wykładana by była polityka pieniężna, właśnie polityka budżetowa, ale też właśnie jak promować, jak skutecznie prowadzić promocję polskiego kapitału w gospodarce, jak to robić, czy na przykład jak prowadzić samodzielnie przedsiębiorstwo, czy w ogóle naukę przedsiębiorczości można by było Polakom promować, to właśnie, bo to jest bardzo ważne, ta nauka przedsiębiorczości, ta samodzielność myślenia jest bardzo istotna, bo wtedy jakbyśmy promowali właśnie takie postawy wśród młodych Polaków, młodych studentów, to wtedy oni by mogli właśnie bardziej czuć się związani z Polską, gdyby mieli własne firmy, które by siedzibę miały w Polsce.
No tak, ale czy za tym też nie powinno iść, no mimo wszystko powiedzmy to sobie otwarcie, jednak uproszczenie pewnych rzeczywistości, bo ja myślę, że w Polsce jest wielu młodych ludzi, którzy chcieliby podjąć się prowadzenia przedsiębiorstw w Polsce, prowadzenia swoich firm, nawet wielu takich, którzy robią to, ale jednak powiedzmy sobie szczerze, że no czasami przegrywają w nierównej walce z machiną całej, że tak powiem, papierologii, całego, że tak powiem, tego, tej machiny urzędniczej, etc., etc.
Tak, oczywiście zgadzam się, że tak jest rzeczywiście i dlaczego trzeba to zmienić, właśnie wprowadzając do programu studiów taki przedmiot i też jednocześnie obligując organy administracyjne, podatkowe i całe służby administracyjne, żeby ułatwiały, a nie przeszkadzały oczywiście takim młodym przedsiębiorczym Polakom, tak? Tak samo też w mojej dziedzinie też chciałbym też, żeby było na takim kierunku można było promować uczenie samodzielnego inwestowania, bo ludzie nawet mogę powiedzieć, że w moich właśnie tutaj moi studenci też mają ze mną zajęcia, no to też o tym rozmawiamy, także też zauważyli, że jestem zwolennikiem właśnie takiego samodzielnego myślenia na rynku finansowym, że generalnie człowiek, oczywiście można pójść tam, gdzie się zatrudnić do jakiegoś funduszu inwestycyjnego, biura maklerskiego, ale można też samodzielnie próbować z własnych sił, własnymi siłami i własnymi możliwościami, zdobywając wiedzę, odpowiednią wiedzę o rynku kapitałowym, można samodzielnie też podejmować pewne działania. Także tutaj uważam, że też taki kierunek by się przydał i oczywiście też wyobrażam sobie to w ten sposób, że ponieważ tak jak powiedziałem tutaj na początku programu i w tej części telewizyjnej na to zwracają uwagę, że niestety jest duża niechęć po prostu no, obecnie do takich programów i dlatego musiałoby to być no, odgórnie. To znaczy tak jak mówię, że być może, że najlepiej by było, gdyby właśnie poprzez pewną ustawę, czy poprzez zmianę ustawy o szkolnictwie wyższym, czy po prostu poprzez jakieś zarządzenie ministra edukacji i nauki można by wprowadzić taki właśnie jakby podmiot patriotyzm gospodarczy na uczelniach. Mógł być też przedmiot dobrowolny, to znaczy dla na przykład uczelni prywatnych, tak, to wiadomo, że które chcą taki przedmiot wprowadzać i taki kierunek na przykład patriotyzm gospodarczy, to mógłby też być może, że warto wspomagać finansowo takie uczelnie właśnie, które by chciały to robić. Tutaj też mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o Akademię Kultury Społecznej i Medialnej, tutaj właśnie zapomniałem to powiedzieć w części telewizyjnej, a tutaj korzystając z okazji, to że jesteśmy w Radio Maryja, to powiem, że właśnie Akademia Kultury Społecznej Medialnej no jest właśnie takim świetnym przykładem, wzorem do naśladowania dla innych uczelni pod tym względem, bo bardzo mocno promuje patriotyzm i też samo logo uczelni jest no, oparte o to myślenie, o to patriotyczne myślenie, Fides Ratio et Patria, co po prostu jest też, myślę, że świetnym wskazówką dla innych, jak można, w którym można kierunku pójść. Także tutaj myślę, że to są bardzo takie ważne aspekty, które warto pomyśleć, żeby zreformować właśnie to szkolnictwo wyższe, żeby właśnie jakby skłonić uczelnie publiczne do tego, żeby bardziej jakby kształciły w duchu bardziej patriotycznym.
No dobrze, panie profesorze, ale dotknęliśmy już troszeczkę tego tematu. Myślę, że czas, który mam, nie wystarczy nam, bo już tutaj telefony zaczynają się rozdzwaniać. Już za chwileczkę oddamy głos naszym radiosłuchaczom. Natomiast pytanie, które mi się rodzi, bo no padło tutaj jednak to sformułowanie, to jest Unia Europejska. Jesteśmy w Unii Europejskiej, oczywiście nikt z niej nie chce wychodzić, bo to nie o to chodzi. Natomiast no jednak w wielu momentach jesteśmy związani. Jesteśmy zobligowani do przestrzegania pewnych norm, pewnych traktatów, które już zaczynają no, nam w wielu momentach coraz bardziej doskwierać. Jak pan, jako ekonomista, patrzy jednak na naszą obecność w Unii Europejskiej, no i jak też patrzymy na to z perspektywy tego naszego patriotyzmu?
No tutaj właśnie też w książce i też w wielu artykułach właśnie na to zwracam uwagę, że nawet będąc w Unii Europejskiej, nawet będąc w takiej organizacji, która nam utrudnia jakby no po prostu tutaj myślenie takie właśnie w kierunku takiego bardziej takim patriotycznym, czy jakby ogranicza nas tutaj w poważnym stopniu, to jest to możliwe. Bo dałem przykład właśnie waluty narodowej. Zobaczcie Państwo, że przecież Polska nie jest jakąś wyjątkiem pod tym względem wśród członków państw członkowskich Unii Europejskiej, bo obok Polski własną walutę ma na przykład, mają Czechy, mają Węgry, ale też Duńczycy, Szwedzi czy inne kraje, no tutaj właśnie Bułgaria, to też taki przykład nawet, proszę Państwa, może podam, wyobraźcie sobie Państwo, że w Bułgarzy jeszcze nie tak dawno lansowali właśnie taki pogląd, że przyjmą euro z początkiem przyszłego roku. Nawet tam już była ustalona, że od 1 stycznia 2024 2020 roku Bułgaria wejdzie do strefy euro. I wyobraźcie sobie Państwo, że w ostatnich tygodniach zaczynają się Bułgarzy wycofywać z tego, bo widzą ogromną niechęć Bułgarów do wprowadzenia euro w ich kraju. Nawet jest organizacja, która zbiera podpisy pod referendum, żeby przeprowadzić referendum w Bułgarii na temat przystąpienia tego kraju do strefy euro. I widać, że ten jakby niechęć jest coraz większa. Po prostu tam zebrano podobno 300 tysięcy podpisów, zbiera się jeszcze dalej te podpisy. Jeżeli tam przekroczą 500 tysięcy, to chyba jest nawet, z tego co pamiętam, tam co czytałem, to jest taki jak wtedy wymóg, że trzeba przeprowadzić to referendum obowiązkowo, jeżeli przekroczą jakąś granicę tych podpisów. Także tutaj można to powiedzieć, że nawet będąc w Unii Europejskiej, można bronić tego, co nasze, tego, co polskie, tego, co rodzime. I no, waluta narodowa, bank centralny jest takim przykładem. Mamy własny pieniądz, suwerenność monetarną. Też tutaj powiedziałem w części telewizyjnej, że też jestem bardzo z tego dumny, że no, obecne kierownictwo NBP no, z prezesem profesorem Glapińskim na czele, no jednak są bardzo mocno przywiązani do polskiej waluty, bo oni tego bardzo mocno bronią. Zresztą sam prezes na swoich konferencjach zawsze to podkreśla, że Polska nie powinna wchodzić do strefy euro, powinna się trzymać złotego i utrzymać właśnie tą suwerenność monetarną, będąc w Unii Europejskiej. I to jest też pogląd, który ja od wielu lat też lansuję i to też myślę, że jest bardzo cenne. Też tak podałem w części tej telewizyjnej również taki fakt, że również młodzi ludzie, też jestem zadowolony, bo nawet widzę też i na moich zajęciach, które ze studentami widzę, że jednak to, żeby przywiązanie do polskiej waluty jest silne wśród młodego pokolenia, co mnie cieszy. Jest dobrą jakby wskazówką, prognostykiem do tego, że Polska utrzyma polską walutę, że utrzymamy tą suwerenność monetarną, nawet będąc w Unii Europejskiej, tak jak ojciec tutaj powiedział, która rzeczywiście nie sprzyja takim postawom, ale widać, że młodzi Polacy też mają swój rozum i widać, że no, moi studenci, tak jak tam podawałem, że robiłem takie głosowania na zajęciach, no to tam w tych grupach, właśnie w jednej grupie było tam ponad 70% zwolenników złotego, czyli przeciwników wejścia Polski do euro, w innych grupach tam 60 parę procent, ale generalnie w większości tych grup, znaczy w jednej grupie miałem tylko pół na pół, ale to było w jednej tylko grupie, jakiejś ćwiczeniowej, natomiast zdecydowanie większych grup, wszystkich tych grupach wygrała suwerenność monetarna, wygrało przywiązanie do polskiej waluty. Także też jestem rad, że tutaj jest mimo obecności Polski w Unii Europejskiej, jednak możemy obronić suwerenność, możemy jakby ten patriotyzm gospodarczy starać się promować. Także pamiętajmy, że kraje członkowskie, tak jak Niemcy, Francja, tak jak tutaj mówiliśmy w części telewizyjnej, one promują i język swój, promują swoje podmioty. Teraz nawet jak jest właśnie czas wojny, no właśnie jak Rosja tutaj napadła na Ukrainę, no to też widzimy, jak bardzo mocno na przykład prezydent Francji, Macron, tak, jak bardzo promuje podmioty francuskie. Zobaczcie Państwo, że wiele tych firm francuskich w ogóle nie wyszło do tej pory. Z tego co wiem, to nie wyszło z rynków rosyjskich, do tej pory tam działają. Tak samo kapitał niemiecki, Austria, szwajcarski, tak? Znaczy tutaj widać, że te kraje bardzo, bardzo jakby dbają o własne interesy, także to jest taki przykład, że będąc nawet, wiadomo, Szwajcaria jest poza Unią Europejską, ale Austria, Niemcy, Francja, no to są kraje Unii Europejskiej, a też bronią, czy właściwie prowadzą patriotyzm gospodarczy swój, znaczy widzą, oni mają swoje interesy i my też powinniśmy tutaj bronić swoich interesów, to powinniśmy pamiętać, że po prostu bronić w pierwszej kolejności naszych, tak samo jak tutaj się broni w tej chwili, bardzo dobrze, słusznie uważam, rząd broni interesów polskich rolników. Teraz, gdzie się po prostu, no wiadomo, że jest groźba, że niektóre mogą gospodarstwa zbankrutować i trzeba uważać. Tutaj trzeba rzeczywiście podjąć działania ratunkowe i rząd tutaj bardzo uważam trafnie wyczuł sprawę. Tak?
Bardzo serdecznie dziękuję. Jak promować patriotyzm na uczelniach? To temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem jest profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doktor habilitowany Eryk Łon. Serdecznie zapraszamy naszych radiosłuchaczy do tego, żeby włączyć się we współtworzenie naszego programu. 56 655 23 55 i 56 655 23 56. W telefonie w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla tych, którzy słuchają nas poza granicami naszej ojczyzny, 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66.
się biały.
Jest niedziela, 16 kwietnia. Na antenie Radia Maria trwają rozmowy niedokończone. Jak promować patriotyzm na uczelniach? Naszym gościem jest pan profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doktor habilitowany Eryk Łon. Odbieram telefon od naszych radiosłuchaczy. Halo, Radio Maria.
Halo.
Tak, szczęść Boże, witamy.
Szczęść Boże, ksiądz Korneliusz ze Szwajcarii.
Witamy.
Ja chciałem tak najpierw od strony historycznej powiedzieć, mianowicie przed wojną przyjeżdżali ludzie z całego świata do Polski, uczyli się języka polskiego, bo chcieli studiować logikę w Polsce. Była szkoła lwowsko-warszawska bardzo na wysokim poziomie światowym. Potem chcę dać przykład mojego profesora ojca Bohońskiego, który do śmierci na Uniwersytecie w Fryburgu Szwajcarskim prowadził seminarium polskie, tak zwany SEMPOL. Seminarium polskie, no głównie to było z filozofii. I przyjeżdżało wielu profesorów i studentów, żeby właśnie w tym uczestniczyć. Wszyscy ci studiowali, pisali doktoraty w obcych językach, ale przychodzili na seminarium w języku polskim do ojca Bohońskiego, który prawie 70 lat był na Zachodzie i znał tę większość języków europejskich. Co się stało później? Nie można było pisać po polsku w Polsce, ponieważ cenzura komunistyczna, jak widzieli, czy to Bohoński, czy tam moje nazwisko, czy coś, to natychmiast to było wrzucane do kosza, więc nie mogliśmy pisać po polsku, więc trzeba było pisać w obcych językach, żeby zwrócić uwagę świata na tę historię prześladowań w Polsce. Więc Pod koniec swojego życia ojciec Boheński powiedział tak: całe życie musiałem pisać w obcych językach. Teraz pod koniec życia będę pisał po polsku. I napisał bardzo dużo rzeczy po polsku. I my teraz próbujemy odwrotnie robić. Znowu to tłumaczymy. Ja na niemiecki, głównie, ale i na francuski, żeby tak zwane języki przetłumaczalne były też, poznały spuściznę okresu Boheńskiego, tego późniejszego. Więc to idzie w jedną i w drugą stronę, ale ojciec Boheński dbał o patriotyzm także języka polskiego. Nie można było używać słowa na przykład żurnaliści, tylko dziennikarze. Nie można było mówić o stosunkach seksualnych, tylko płciowych. Więc my mamy dużo już zepsutego polskiego języka. Jeżeli teraz będzie coraz więcej angielskiego, no ja chcę powiedzieć, że z filozofii niektórych rzeczy, które pisał ojciec Boheński, pewnych terminów nie można nawet przetłumaczyć i nie ma w innych językach, więc są pewne kłopoty. No, na przykład jakie słowo Bożyca na Teodyce i tak dalej. Ale wymiana między tymi językami i tak dalej jest ważna. I patriotyzm jest językowy bardzo ważny, żeby nie było tych makaronizmów i tego wszystkiego. Więc ta audycja wydaje mi się bardzo pożyteczna i ważna. Trzeba znać obce języki i pisać, ale też nie... Ja wiem, bo jak jadę na konferencję, to pierwsze pytanie, czy będziesz mówił po angielsku, czy po polsku? Ja mówię, mogę i po francusku, i po niemiecku, jak chcecie, prawda? Ale jestem w Polsce i Polacy nie gęsi i swój język mają, tak jak uczył nas Rejś. Więc to jest takie trochę dziwne... W tej historii teraz też mam jechać na jeden kongres i padło nawet dzisiaj, czy będziesz mówił po angielsku? No, nie. Bo, no więc to jest ten problem, który zaczyna być, nie dlatego, żebym nie umiał, tylko, że no ja po co mam jechać do Polski, mówić po angielsku, sobie mogę pojechać do Anglii czy gdzieś indziej na jakiś kongres i tam będę mówił. Więc to jest troszkę paradoksalna historia. Jedzie się do swojego kraju i nie można mówić w własnym języku na kongresie. No to po co jechać? Po co płacić za podróż, to hotele i tak dalej? Jadę gdzie indziej tam, gdzie mówię w danym języku. Więc to są takie bardzo skomplikowane, ale mnie się wydaje, trochę jest przesady w tym, że wszystko po angielsku, tylko po angielsku, tak kiedyś wszystko było po rosyjsku, tylko po rosyjsku, nie? No, no to tak. Tyle, to z Panem Bogiem dziękuję bardzo.
Bóg zapłać, księże Korneliuszu, bardzo serdecznie dziękujemy za ten telefon. Odbieram kolejny. Halo Radio Maryja.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy, któż się do nas dodzwonił.
Andrzej z Niemiec, witamy, pozdrawiam pana profesora i ojca prowadzącego. Mam taką krótką uwagę w stosunku do publikowania w języku polskim, a mianowicie nie zgadzam się z panem profesorem, że należałoby wprowadzić jakiś, powiedzmy, przymus tego publikowania, dlatego że niestety problemem polskich uczelni jest... Oczywiście różne są stopnie tego, ale jest niestety kumoterstwo i, powiedzmy sobie szczerze, chów wsobny. Jeżeli byśmy spowodowali to, że nasi naukowcy będą publikować w polskich czasopismach, to niestety będą oceniać ich również polscy recenzenci, którzy również są podatni na to kumoterstwo. Także w interesie konkurencji i promowania zdolnych naukowców uważam, że należałoby wprowadzić całkowitą dowolność publikacji.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać się za ten głos. No i prosimy pana profesora o odpowiedź dotyczącą tych dwóch telefonów.
Bardzo dziękuję za te pytania, bardzo cenne pytania. Też może tak zacznę od pytania księdza Korneliusza. Świetny przykład, który ojciec ksiądz tutaj podał. Rzeczywiście, że tutaj można powiedzieć, że ja też mam takie jakby doświadczenie, mogę powiedzieć własne, podobne jak ksiądz Korneliusz, że często miałem przyjemność uczestniczyć w różnych konferencjach organizowanych w Polsce wśród polskich naukowców, gdzie przedstawicielami, praktycznie słuchaczami tych konferencji i prelegentami byli w zasadzie Polacy, sami Polacy. I wyobraźcie sobie państwo, były one organizowane po angielsku tylko po to, żeby właśnie zdobyć większą jakby punktację za te publikacje, za te referaty, które tam były odczytywane. I to właśnie zwracałem na to uwagę. Zresztą tutaj ksiądz Korneliusz też zwrócił uwagę, że to, że przecież znajomość znajomość języków jest ważna. Nawet tutaj można podać takie inne też przykłady z historii, na przykład generałowa Jadwiga Zamojska, która też wielka obrończyni polskości, wiadomo, że była prekursorką pierwszych żeńskich szkół właśnie tutaj dla Polek, młodych Polek, które uczyły podstawowych w ogóle jakby podstaw gospodarki, gospodarstwa rodzinnego, tak, i właśnie była bardzo cenną, tak jakby działalność patriotyczną nasiąknięta, to ona też miała tak, jakby mówiła, że języki obce, zwłaszcza zaborców, należy dobrze znać, zwłaszcza niemiecki, rosyjski, dlatego że to jest bardzo ważne, żebyśmy, jeżeli mamy się ostać jako własny naród, to trzeba dobrze znać właśnie intencje zaborców. Wtedy, wiadomo, że wtedy byliśmy pod zaborami właśnie Niemiec i Rosji, tak? No i potem Austria tutaj, czyli głównie te dwa języki tutaj były jakby, była germanizacja i rusyfikacja. I ona tutaj wiedziała, że oczywiście trzeba pielęgnować język polski, ale trzeba znać język zaborów. Tak samo w dzisiejszych czasach, no to jest jeszcze może taki inny przykład, jeszcze może historyczny podam, no właśnie Roman Dmowski, nie wiem, czy to państwo na pewno wiecie, jak był traktat Wersalski, kiedy wiadomo, on kiedy wykładał rację, dlaczego warto odtworzyć Rzeczypospolitą Polską po zaborach, to właśnie z tego co pamiętam, on bardzo długo mówił, on bardzo dobrze znał języki obce. Roman Dmowski, właśnie jak słuchacie go, słuchaj, to on właśnie zwracali uwagę, że on bardzo dobrze wykładał na angielski czy na francuski właśnie swoją przemowę i była bardzo długa, bardzo wielogodzinna, ale właśnie przez to starał się bardziej też dotrzeć do tych słuchaczy. Wiadomo, że decydowali wtedy inne nacje wtedy na tym traktacie wersalskim. Natomiast tutaj w dzisiejszych czasach, jak tak powiedziałem, że mi przede wszystkim, może tutaj przechodząc do drugiego pytania, właśnie do głosu pana Andrzeja z Niemiec, to tutaj nie wiem, czy się zrozumieliśmy, bo mi tu chodzi głównie o to, że w Polsce nastąpiło odwrócenie, jakby postawiono na głowie ten system punktozy, że on jakby wymusza przede wszystkim publikowanie w językach obcych. Na przykład to, co pan zaproponował, że była dowolność, to tak, to generalnie ten system dowolności byłby dobry, ponieważ on, system dowolności, że można by w dowolnym języku publikować, mógłby być takim po prostu też, który mógłby być przyjęty, bo wtedy by dopuszczał swobodną właśnie publikację w języku ojczystym, w języku polskim, czego niestety, tak jak powiedziałem, ten system punktowy dyskryminuje. Wręcz mogę tak powiedzieć, moim zdaniem dyskryminuje naukowców, którzy piszą w języku polskim. Bo proszę zobaczyć, nie wiem, czy pan to wie, że po prostu jak pan będzie na przykład publikował, by pan chciał publikować tylko w języku polskim, to może by się tak zdarzyć, że nie dostanie pan awansu na przykład doktora. Jak będzie pan chciał zrobić doktorat czy habilitację, to pan będzie bardzo miał trudno. To nie wiem, ile by musiał pan zrobić tych publikacji, 3 czy 4 razy tyle niż inni. Po prostu tak jakby, no ile to czasu by panu zajęło. Tak, ktoś zrobi w ciągu 2-3 lat doktorat, a panu by mogło to zająć 10 lat, zanim by pan osiągnął właśnie ten jakby poziom tych punktów. I tutaj właśnie o to chodzi, że to jest niesprawiedliwe, dyskryminujące. A poza tym, tak jak powiedziałem, ponieważ polski naukowiec, to, że on publikuje po polsku, to jest naturalne, ponieważ jest to Polak i mówi po polsku. Tak jak Niemiec, wiadomo, publikuje po niemiecku, będzie mówił po niemiecku, to jest też naturalne, tak? No, ale oczywiście może publikować w innych językach. Ja tutaj nikomu nie bronię publikowania w innych językach. Może oczywiście publikować jak chce.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze. Odbieram kolejne telefony. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam Maria z Warszawy, serdecznie witam ojca prowadzącego i pana profesora.
Witam.
I tak się ucieszyłam, ten temat mi się tak jakoś wydał. Jestem humanistą, a nie ekonomistą, ale jak usłyszałam, że promowanie patriotyzmu na uczelniach, to sądziłam, że to w jakąś inną stronę, nie oglądałam telewizyjnej części. Chciałam coś powiedzieć, może to będzie nie na temat, panie profesorze, ale tak myślę sobie. Na uczelnie przychodzą ludzie z różnych środowisk. wiesz, trochę się przeraziłam ostatnio, że bywają studenci, którzy idą do rektora i gadają, że tak powiem w cudzysłowie, na profesora. A rektor gani profesora, zamiast powiedzieć: smarkacze, idźcie, najpierw się nauczcie i przyjdźcie z profesorem i porozmawiamy we trójkę. Więc jeżeli są takie zwyczaje, że na przykład dwóch studentów donosi na profesora, a rektor to przyjmuje, to ja nie wiem, jak przychodzą na studia, bo to zacząć trzeba od tego, że zanim zaczną być naukowcami, no to przecież przychodzi masa ludzi z różnymi poglądami. I tak myślę sobie, że promowanie patriotyzmu na studiach to jest w rola profesorów, którzy powinni być tak wychowani, żeby wiedzieć, co to jest dobro wspólne i uczyć tego, żeby liczyć się z innymi ludźmi, bo nieraz nawet jak człowiek ma 18 lat, to nie nauczony jest tego. A inne rzeczy naukowe to przyjdą oczywiście w sposób naturalny. Natomiast promowanie patriotyzmu, ja wiem, czy to można promować. Trzeba uczyć. No dziś, wczoraj był, przedwczoraj, dzień, prawda, chrztu polskiego, wspomnienie tego, że chrzest Polski był. No dzisiaj były też piękne uroczystości patriotyczne. I tak myślę, że troszkę zaniedbaliśmy. Ja przepraszam, że tak mądrze się, ale ja to odczuwam. Może ja, już schodzące pokolenie, odczuwam, że zaniedbaliśmy pewne rzeczy i na te u podstawy. Bo mądrzy może są ci studenci, czy tam profesorowie, ale jeżeli ja chodzę po ulicach Warszawy i zbieram butelki, bo idę na przykład z psem, i inni ludzie to samo, którzy są tak nauczeni, że jednak rodzice uczyli cicho bądź, bo tam jest sąsiad, nie śmieć. No chodzą, po prostu jest jakieś takie, przez te 30 lat wolności pomyśleliśmy o wartościach zachodnich, natomiast aż z przerażeniem myślę, że no, taki student, który przychodzi na studia, to tylko będzie miał szczęście wtedy, kiedy na profesora trafi, który jest autorytetem i powie przy okazji wykładu, że ważne jest dobro wspólne, nie śmiećcie, nie jeździcie po głowach ludzi na rowerach i na hulajnogach, bo to jest brak szacunku do ludzi, z tym, że to też jest zaniedbanie państwa, no bo nie mamy tych dróg, prawda, i pozwalamy te wartości zachodnie krzewić, a tu chodzi o to, że zaczyna być tak, że ludzie się nie szanują. I dlatego przepraszam, że może nie na temat, panie profesorze, ale to na pewno i pan jest taki, że uczy pan tego mimowoli, między wykładami. Ja miałam takich profesorów jeszcze, pamiętam profesora Sawrymowicza, który 5 minut się spóźnił i przepraszał nas 30 minut, że spóźnił się na wykład. To był jeszcze przedwojenny profesor. Więc myślę, że tym sposobem uczyć można tego patriotyzmu także. A oczywiście inne sprawy, to może nawet nie na temat to jest, ale czy w języku angielskim, czy w polskim, to jest już dalsza sprawa. Natomiast najpierw trzeba tych podstaw i to nie są nauczeni niektórzy. Teraz są takie czasy, że powtarzam, zaniedbano pewne sprawy dobra wspólnego.
No tak.
Przepraszam, serdecznie dzięki, mówię to 5. raz, tak przepraszam.
Bardzo serdecznie dziękujemy i oczywiście gorąco pozdrawiamy, Bóg zapłać za ten telefon. Myślę, że pan profesor się za chwileczkę do niego odniesie, ale tymczasem jeszcze jedna osoba. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Halina Skrosna.
Szczęść Boże.
Chciałam tu nawiązać. Pani dobrze zwróciła uwagę, że my się nie szanujemy, to jest inna sprawa. W każdym razie sprawa języków to wyszła właśnie w latach 90., kiedy ta odnowa była po okrągłym stole. Wiadomo, że było otwarcie na zachód i w szkołach było wyjątkowe. Ja uczyłam angielskiego właśnie w podstawowych, później w średnich nawet i wiem, jaki był szał. Rodzice po prostu dla swoich dzieci, małe dzieci jeszcze w pierwszej klasie, nawet w przedszkolu, chciały, żeby dzieci uczyły się języka angielskiego. Do tego dochodziły jeszcze właśnie te interesy, te różne wydawnictwa, które tak się narzucały, że co najmniej 2 razy do roku były konferencje i promowano ciągle nowe podręczniki. To był problem, bo raz, że to i wydatki były dla rodziców, nie każdego było stać na to. I teraz za komuny, no nie można było się tak uczyć języka, można było tam prywatnie, ale nie było możliwości wyjazdów, ponieważ no wiadomo, dla kogo był, dla uprzywilejowanych
no tak.
Osób. I także no, człowiek mógł się uczyć jakoś prywatnie, ale zawsze inaczej to jest, jak się jedzie i ma się do czynienia na co dzień z tym językiem. No, w każdym razie chciałam jeszcze zwrócić uwagę, no jest pewnego rodzaju, coś się nazywa modą. Jeżeli wchodzi to w modę, no to trudno jest to tak ustabilizować, tylko trzeba dbać po prostu o pewne proporcje w historii. Pamiętamy, teraz obchodziliśmy rocznicę Chrztu Polski. Wiemy, że wkroczyliśmy kulturę zachodnią, a związaliśmy się z Rzymem, a więc z łacinnikami. Wiemy, że łacina była tak obowiązująca, że w innym języku nie można było. Do dzisiaj się nawet chce obciążyć nawet odpowiedzialnością za upadek wielkiego państwa Wielkich Moraw, które były chrześcijańskie, katolickie, tylko że w języku właśnie no. słowiańskim, a łacinicy byli przeciwni temu. Wiemy, że Mikołaj Kopernik opublikował swoje dzieło, chociaż używał języka niemieckiego, jednak po łacinie, bo tak było przyjęte i to oczywiście no, taka
no tak,
moda
był język,
była.
To, moda jak moda, to był język generalnie obowiązujący, pani Halino, więc to w takim wypadku. No, mniej więcej rozumiemy, o co chodzi. Bardzo, bardzo dziękuję.
No później moda była jeszcze francuszczyznę przyszła.
No, były też makaronizmy, to wszystko gdzieś tam przechodziło, tak. Natomiast tutaj rzeczywiście no, problem jest też troszeczkę chyba bardziej rozbudowany. Bardzo serdecznie dziękujemy gorąco za ten telefon. Panie profesorze, prosimy o słowo komentarza.
Tak, bardzo dziękuję też za kolejne pytania. Tutaj pani Maria z Warszawy rzeczywiście zwracała uwagę w swojej wypowiedzi na bardzo ważne aspekty wychowania, że również tutaj, jak mówiła o swoich profesorach, tak, i to, tych przedwojennych, tak, no to rzeczywiście cechowało się ogromny jakby autorytet. To były osoby o ogromnym autorytecie. Ja też mogę powiedzieć o swoich profesorach, też świętej pamięci profesorze Jerzym Wolniaku, który też był bardzo tutaj dużym autorytetem dla mnie. Właśnie robiłem u niego magisterkę i doktorat. I też po prostu często było tak, że profesor miał taką, też nigdy nie zapomnę, bardzo lubił dyskutować ze studentami, ze swoimi seminarzystami na czasami tematy bardzo, bardzo takie trudne, kontrowersyjne i czasami bardzo on nawet lubił, nawet nam powiedział, on lubił dyskutować z kim się nie zgadzał. Z kimś, który miał ktoś inne poglądy i właśnie nawet chciał, żeby ktoś prezentował nawet inne, niekoniecznie podzielał jego poglądy i się nie obrażał na to. To jest też bardzo dobra cecha, bo on właśnie nie obrażał się, że ktoś się z nim nie zgadza. Tak? Jeżeli ktoś miał argumenty, tylko że to ważne było, że to nie to, że się nie zgadza, bo się nie zgadza, tylko że szczególnie cenił takich studentów, takich seminarzystów, którzy potrafili to w sposób bardzo taki no, jasny uargumentować swoje stanowisko, nawet niekoniecznie zgodne z jego myśleniem. Także tutaj właśnie dziękuję za świadectwo właśnie tego, że to wychowanie należy wpajać studentom już od samego początku. Ja zresztą też staram się, oczywiście to co mogę, tak, też to staram się robić. Natomiast rzeczywiście tutaj jest ten problem, że tak jak zwracaliśmy też i w części telewizyjnej, nie, że właśnie na przykład, bo ja reprezentuję nauki ekonomiczne, to jako ekonomista mogę powiedzieć, że mnie trochę właśnie też brakuje właśnie tego poczucia, że często się uczymy tej ekonomii studentów niekoniecznie zakorzenionej właśnie w tej, właśnie w naszej kulturze, tutaj w naszym jakby przywiązaniu do nas, do własnego kraju. To tutaj wskazywałem i właśnie bronieniu właśnie tego, co nasze, zwłaszcza w relacjach z zagranicą. Trzeba być bardzo ostrożnym, bo mówię, trzeba zachować, starać się promować polską własność, zachować po prostu tą własność, bo jeżeli będziemy mieli więcej własności, to właśnie będziemy mieli więcej wolności. Tak
tyle
jak
wolności,
właśnie ojciec dyrektor tutaj
mówię,
wielokrotnie powiedział. I proszę zobaczyć, że przecież to, że Radio Maryja, Telewizja Trwam, to są polskie instytucje, to jest polski kapitał i to, że ja na przykład tutaj występuję przed państwem, Państwem dzisiaj w audycji i też w telewizji występowałem i mogłem swobodnie mówić o tym, to właśnie dzięki temu, że tu są właśnie właściciele polscy. To są Polacy, patrioci, którzy są właścicielami tego radia. I tutaj tak samo chciałbym, żeby było też na uczelniach, że uczelnie, żeby były przesiąknięte właśnie takim myśleniem, co tutaj zwracałem też uwagę, jeszcze raz może to powtórzę, że właśnie bardzo mi się podoba logo właśnie Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, które jest też dziełem, tak jak Radio Maryja i Telewizja Trwam, właśnie tutaj Ojców Redemptorystów, i tutaj jest wielkie ukłony, oby więcej właśnie było takich uczelni, więcej takich dzieł, żeby właśnie no, Polacy brali, jak to się mówi, w swoje ręce różne przedsięwzięcia, i to jest właśnie potrzebne. Tak samo, proszę Państwa, pod każdym, w każdej dziedzinie, znaczy tak jak patrzę na poszczególne branże polskiej gospodarki, poszczególne działy polskiej gospodarki, marzyłoby mi się, żeby było i w bankowości takie i w inwestowaniu, i w przemyśle, i w handlu, i w mediach. No media też właśnie tutaj to jest też przykład, ale uczelnie właśnie, że tutaj rozmawiamy dzisiaj w audycji o uczelniach. No marzy mi się, żeby było jak najwięcej uczelni. Moim marzeniem by było, żeby wszystkie uczelnie były po prostu przesiągnięte tym logo, właśnie Fides Ratio Patria, tak najlepiej. Ale oczywiście no, to jest bardzo trudne, żeby to osiągnąć. Natomiast też bardzo dziękuję za ten głos pani Marii właśnie i też się zgadzam. Tutaj może jeszcze taki podam, nie wiem czy, no pani doskonale pewnie wie o tym, że jest na przykład taka organizacja jak ACO. Są takie kluby akademickie właśnie naukowców i ja też jestem dumny, że wchodzę właśnie do ACO, czyli Akademickie Kluby Obywatelskie, tak, imienia Lecha Kaczyńskiego. I tutaj mogę powiedzieć tak, że tu grono w Poznaniu jest też bardzo silne, właśnie grono polskich naukowców, no, wykładających na różnych uczelniach, tak, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, no i tutaj właśnie ja akurat jestem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, więc to jest też grono osób, które bardzo mocno rozumie właśnie to, co ja tutaj Państwu mówię, nie? Że tutaj staramy się właśnie w naszej grupie promować właśnie, żeby przenikać to myślenie patriotyczne, żeby przenikało, i też myślę, że też ma też wydźwięk to, co robimy, wydźwięk wychowawczy, to, co Pani zwracała uwagę oczywiście i też się podpisuje tutaj. Drugie, kolejne
Panie
inne
profesorze,
pytanie.
Następnym razem prosimy przyjechać również z przedstawicielami.
Tak, no tutaj też pozdrawiam oczywiście panów profesorów ACO, tutaj jeżeli nas słuchają, także bardzo, bardzo tutaj wspieram też, staram się też oczywiście promować. Pytanie też zadała pani Halina, która zwróciła uwagę na też bardzo ważną rzecz, no właśnie, że tutaj czasami były pewne mody, tak jak pani właśnie zauważyła, że no pani też uczyła angielskiego, tak, i też wtedy była taka moda. No ja też pamiętam te lata 90. i jeszcze tam późniejsze lata, że rzeczywiście była takie jakby zachłysnięcie się wszystko, co angielskie, i to jest właśnie tak jak powiedziałem, no ja już mówiłem o tym przypadku, że praktycznie nawet organizowane konferencje dla Polaków, wszystko było po angielsku, tylko właśnie, bo tak jakby czasami to było trochę tak jakby szpanowanie tym, że się zna ten angielski, a czasami właśnie tak jak taka moda, tak jak pani właśnie tutaj zwracała uwagę. Ja też podałem taki przykład w części telewizyjnej, może tutaj też warto go przytoczyć, no właśnie to, co pani powiedziała, że proszę zauważyć, że nawet inne kraje starają się też zwracać uwagę, chronić własny język ojczysty, no przykład włoski, to jest ostatnie dosłownie tygodnie, nie? To jest obecna premier włoskiego rządu Giorgi Meloni, która bardzo mocno właśnie przygotowują pewne zmiany tutaj w regulacje prawne w włoskim ustawodawstwie, które mają na celu właśnie ochronę języka włoskiego. No to głównie chodzi o taki język bardziej urzędowy, czy w ogóle, ale też właściwie w życiu publicznym włoskim, żeby właśnie przed angielszczyzną, to znaczy oni też mają ten problem, że angielski jest tak mocno forsowany, że już dosłownie się zmienia niektóre nawet przepisy, czy znaczy jakieś po prostu pojęcia się tworzą, które bardzo mocno no, zafałszowują trochę tak jakby tą rzeczywistość, i jakby to jest też, zauważyli, że to może być dosyć groźne. No i nawet też przygotowali pewne zmiany. Nawet mogę powiedzieć, że jest nawet, są z tego co pamiętam, tak jak czytałem tam w internecie, to nawet są przewidziane kary finansowe. Wysokie kary, wyobraźcie sobie Państwo, wysokie kary finansowe, jeżeli ktoś będzie zangielszczał po prostu w życiu publicznym, w życiu urzędowym, właśnie różne jakby nazwy własne, włoskie, tak, i tutaj właśnie to też jest taki wyraz, taki, z jednej strony ktoś powie, że to jest takie może dziwne, że akurat dlaczego Włosi tak mocno na to reagują alergicznie, ale z drugiej strony dla mnie na przykład, tak jak tutaj mówiłem wiele już w audycji o potrzebie ochrony, obrony polskiego języka, jest to dla mnie zrozumiałe. Zresztą pamiętajmy, że my Polacy jesteśmy, powinniśmy, znaczy tak mi się wydaje, ja staram się, jestem bardzo wyczulony na to, bo też, jak wiecie Państwo, mieliśmy tragiczną historię, zwłaszcza ostatnich 300 lat, gdzie nie mieliśmy przez 123 lata, nie mieliśmy własnego państwa, gdzie nas tępiono polskość i w ogóle posługiwanie się językiem polskim. Proszę zobaczyć, że zaborcy nieprzypadkowo tępili posługiwanie się przez Polaków językiem polskim, bo chcieli nas po prostu zgermanizować i żeby zniknął po prostu naród polski. Także tutaj z tego powodu powinniśmy być bardzo ostrożni, żeby popadać właśnie w te mody, o których pani tutaj słusznie wskazywała.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Odbieram kolejne telefony. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Mówi Franciszek.
Witamy, panie Franciszku.
Witam ojca i witam profesora. Nie całą audycję słuchałem, bo nie mam na to czasu, ale wczoraj też słuchałem audycji z panem Naczyrowiczem. Tyszcząstwo, ale mi się nie dodzwonił. Powiem szczerze, bardzo mnie denerwuje, jak Polacy swoje gniazdo kalą, jak to się mówi. Mhm. Nienawiść ogromna do narodu słowiańskiego, radzieckiego i rzekomej komuny. U nas komuny nie było, a gdyby był ten sam ustrój, co teraz po wojnie, to w Polsce by był analfabetyzm. I nie jeden profesor zawdzięcza wykształceniu tym czasom powojennym. Był taki profesor z Uniwersytetu Wrocławskiego, 3 lata starszy ode mnie. Ja mu zadał kiedyś w 2000 roku pytanie. Mówię, Janusz, powiedz mi, czy jakby były czasy przed wojną lub te, co teraz, czy ty byś był profesorem? Długo myślał, mówi, słuchaj, nie byłby, bo rodziców nie stać było. Kraj był najbardziej zniszczony po wojnie ze wszystkich krajów. Zniszczona całkowicie Warszawa. Proszę Państwa, i naród polski się zmobilizował, odbudował wszystko. Szliśmy piorunem do przodu. Przemysł, wszystko. Gierek zaciągnął pożyczki, ale wybudował przemysł. Wspaniałe rolnictwo wtedy było. Proszę Państwa, a dziś co? Spłaciliśmy pożyczki, ale nie mamy nic. Nie mamy żadnego przemysłu polskiego. A obce korporacje, obcy kapitał, tak jak na przykład hodowlę trzody, czy kurczaków, czy coś, prowadzą obcy i tu nam dostawiają tylko smród i gnój. A dochód wywożą z kraju.
Panie Franciszku, ale powiedzmy sobie szczerze, poprzedni ustrój też za bardzo nam nie zostawiał tego, cośmy wypracowali.
O, proszę ojca, nie. Dobrze. Ja był rolnikiem.
Więc dobrze, ja myślę, że
rodzice 2 hektary ziemi.
Dobrze, ale panie Franciszku,
pracowałem uczciwie. Dam przykład. W 80-tych latach sprzedałem tucznika na 130 kilo. Miałem 2300 z groszami. Wtedy mógł kupić 4 tony węgla, bo węgiel kosztował 525 zł. Któryś dzień, bo jak jeżdżę teraz, to puszczą Radio Maryja, zresztą Radio Maryja bardzo dużo zawdzięczą, bardzo dużo, bo ono mnie wyleczyło z jakiejś tam nerwowości i wszystko, jak coś to puszczą, uspokaja mnie to. Ale tak jak mówię, nikt nie mówi i nic, tylko Ruski i Ruski. Jeszcze raz przypomnę wam, że w Katyniu nie Ruscy strzelali. Czytałem książkę amerykańskiego żołnierza.
Oj, panie Franciszku, w tym momencie ja niestety, ale muszę podziękować. I to nie dlatego, że... tu już jakby to powiedzieć, przekroczyliśmy pewną granicę. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Szczęść Boże, Wacław. Pan Franciszek ciekawe rzeczy mówi, ale jak się okazuje, każda epoka ma różne, że jakby to powiedzieć, spojrzenie na świat. Ja podziwiam pana profesora, że z takim entuzjazmem opowiada i słusznie mówi, że należy po prostu patriotycznie podchodzić do gospodarki. Jak najbardziej. I na uczelniach tak samo. I to jest dobre. Pomyślałem sobie, że przecież 8 lat już rządzi no to PiS, nie? I kto zrobił te punkty? No chyba pan Gowin, nie? Jeszcze za czasów PiSu. Tak mi się coś wydaje, nie? Także to jeśli chodzi o uczelnie. Ale no słuchając pana profesora, przy pełnym szacunku przypomniało mi się książki, których mnóstwo technicznych, bo ja jestem inżynierem, mam w domu, gdzie z lat 50., 60., 70. każda książka musiała się zacząć od peanów na cześć Stalina i gospodarki radzieckiej.
No, tak samo to, żeśmy panie trochę... Wacławie przed chwilą przerabiali.
No właśnie, ale tu ja mam pewną analogię. Niestety, no pan profesor przy wszystkich fajnych rzeczach jednak też te peany robi w stosunku do obecnie rządzących Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast wszystko fajnie.
Ani razu nie pojawiło się, znaczy, no, przepraszam, raz się pojawiło nazwisko.
Pojawiało się. Pojawiało się i musiał pan profesor jakby oddać cześć temu wszystkiemu, co musi. Ja to rozumiem. Niemniej jednak wymagałoby, żeby podejść do tego właściwie, wymagałoby troszkę uczciwie podejść do pewnych rzeczy. Ponieważ pan profesor w latach 90. zaczynał studia, a ja akurat już 10 lat po studiach przekształcałem tą gospodarkę socjalistyczną, czyli ta społeczna własność środków produkcji w prywatną, czyli w gospodarkę rynkową. I po 10 latach praktyki jako młody inżynier pracy w pełnym przemyśle socjalistycznym widziałem, że przemysł socjalistyczny, te potężne zakłady no musiały upaść ze względów czysto ekonomicznych. I przemiana gospodarki w gospodarkę rynkową polegała głównie na tym, że przedsiębiorstwa miały się utrzymać za własną produkcję. Czyli nie, że państwo, tak jak kiedyś było, że pieniądz był nieważny, ważny był wymiana towarowa, te bartery i tak dalej ze Związkiem Radzieckim i cuda takie. Teraz należało po prostu wyprodukować i sprzedać swój towar. Ale żeby to było ekonomiczne, no to się okazało, że jest przeludnienie w zakładach pracy. Dwa, że nie wszystkie towary da się sprzedać, bo nie wszystkie są potrzebne. Państwo jako właściciel środków produkcji kiedyś dopłacał. Wartość majątku narodowego co rok 10-15% się przeksięgowało i księgowo ten majątek był ogromny. Miliardy, dziesiątki, setki miliardów, prawda? Ale jak przyszło co do czego, już tak weryfikacja konkretna, no to ta wartość była niewielka. Tak samo, no i teraz w momencie, kiedy przyszła przemiana, pan Mazowiecki powiedział, bierzcie sprawy w swoje ręce, każdy miał szansę spróbować tej gospodarki prawdziwej. Otwarły się szczęki, pamiętacie, gospodarka na łóżkach polowych. To były pierwsze firmy polskie. Byli ci, co jeździli za granicę i tak dalej. I pan profesor powiedział, że nie dopuszczano kapitału krajowego. I sam zauważył słusznie, że wtedy nie było kapitału krajowego, ponieważ wszyscy byli właścicielami środków produkcji i każdy zarabiał za mało. Także skąd mógł być kapitał krajowy? No nie było. Zaczął się ten pierwotny kapitał z różnymi tam manewrami. Także nie można było polskiego kapitału nie dopuścić, bo go nie było. Potem jest drugie zdanie, które pan profesor powiedział, że nastąpił upadek gospodarki poprzez proces prywatyzacji. No, nie był proces prywatyzacji przyczyną upadku gospodarki, tylko po prostu ekonomia, ponieważ te wielkie zakłady no musiały upaść, bo miały po pierwsze przeludnienie, po drugie nie produkowały tego, co trzeba i nie umiały tego sprzedać. I niekoniecznie prawdą jest, że 10 lat temu dopiero doceniono kapitał polski. Nie wiem, na jakiej podstawie. i że rozpad wielkich zakładów i upadek kopalń był spowodowany prywatyzacją rabunkową. Te zakłady mogły istnieć, tylko nie miał kto nimi zarządzać w sposób właściwy i na przykład kopalnie, ja niestety brałem udział w budowaniu kopalń i w burzeniu kopalń i widziałem, co się z tymi kopalniami dzieje. I niekoniecznie profesor Buzek, wtedy premier, nakazywał likwidację kopalń, tylko widziałem od dołu. Jak na kopalni pracowałem, dyrektor mówił jeszcze w latach 80. Słuchajcie, węgiel, który my wydobywamy tutaj, na naszej kopalni, jest droższy od tego samego węgla sprowadzanego z Australii. Loko kopalnia. Takie były realia. I tak samo wiem, jak padały kopalnie, bo to po prostu na moich oczach się działo. Nie dlatego, że ktoś nakazał z góry. Tylko władze kopalniane, wyższe szarże kopalniane tak manewrowały finansami, że kopalnia po prostu stawała się absolutnie nieopłacalna i każdy dzień działania tej kopalni, pomimo że wydobywała węgiel i tak dalej, wszystko przynosił ogromne straty, ale to był drobny interes tej średniej szarży tych, co zarządzali tą gospodarką. I to jest prawda. I teraz pamiętam dokładnie od lat 90., jak pan Kaczyński jakby wyforował pana Wałęsę na prezydenta przeciwko panu Mazowieckiemu. I jak pan prezydent Wałęsa stał się tym prezydentem, a potem, jak to on sam mówił, insekty chodnikowe odrzucił od swojej kancelarii, pan Kaczyński zaczął palić kukłę prezydenta. Przestała mu przeszkadzać, że to jest Bolek. I od tego czasu utworzył właśnie taki mit, że to była złodziejska prywatyzacja, uwłaszczenie nomenklatury i ubrał w to oczywiście wszystkich przeciwników swoich, wracając do mentalnej tęsknoty za czasami socjalizmu, nazywając to patriotyzmem, nazywając to gospodarką narodową, własnością narodową i wraca do tego samego, co było. Przecież wszystko było kiedyś nasze, wspólne, narodowe, państwowe, polskie, ludowe. No i dzisiaj do tego mamy wrócić. No i to padło. I to padło. A otwarcie na świat było dobre. Bo ten pierwszy Castorama na przykład powstała, czy inne, one nam pokazały, że można narzędzia mieć dobre, nie tylko celmowskie takie, które też były dobre.
Tak, ale panie Wasowie, generalnie nikt nie mówi o tym, żeby zrezygnować z konkurencji. Nikt nie mówi o tym, żeby wycofać
obcy
kapitał, tylko chodzi o to, żeby wzmocnić kapitał, który jest narodowy, po to, żeby on mógł stać się konkurencyjny.
Zgadza się. I tutaj panu powiem, nie wiem, czy to ksiądz prowadzący, czy
tak,
to chyba
tak.
I tu
notabene też Wacław.
No właśnie. I tutaj powiem z własnego doświadczenia. Jak brałem udział w realizacji potężnych projektów z Funduszu Spójności, to na przykład wiem, że w Portugalii od tych unijnych pieniędzy były 2 czy 3 stopnie, zanim doszło to do beneficjenta, czyli do, powiedzmy, Urzędu Miasta. U nas zrobiono chyba 8 stopni i każdy musiał swoje i trzeba było do wszystkich wymagania robić. To było tak zbiurokratyzowanie, ale to nie Unia kazała, tylko to nasi urzędnicy.
No dobrze, ale teraz moje pytanie brzmi, panie Wacławie, jako człowieka, który jest kompletnie, że tak powiem, tamtych czasów nie pamięta. Czy to nie jest jednak reperkusja i to nie jest jednak zaszłość tamtych czasów, ta biurokratyzacja, to, że ten papier idzie, później wraca, taka biurokraty praca i tak dalej, i tak dalej. Czy to nie jest jednak coś, co my żeśmy sobie sami nakręcili, teraz ten, jakby to powiedzieć, troszeczkę ten młynek nam jest trudno zatrzymać?
Oczywiście. Jest takie coś jak FIDIC, nie? To jest taka międzynarodowa umowa na potężne roboty budowlane, gdzie na przykład mówi się o godziwej zapłacie za roboty dodatkowe. No i tyle. U nas zamienia się to na mnóstwo papierów niepotrzebnych. I to jest prawda, co ksiądz powiedział. Za czasów socjalistycznych ja się dziwiłem, jak jechałem na Fadom, żeby robotnikom przywieźć buty, onuce, rękawice, elektrody i te inne rzeczy. To od rękawic była inna babeczka, od onuc była inna, od gumiaków, od łopat była inna, każda siedziała, że tak powiem, z biustem na biurku i tej niebieskimi oczami tęsknie patrzyła na świat i każda tą erkę podpisywała z osobna 10 tego było. Ja narzekałem strasznie na biurokrację wtedy. O Jezus Maria. Przyszedł czas Wilczka, przyszedł czas reformy Wilczka. Oczywiście byłem za tym, żeby to wszystko zmieniać. Założyłem firmę. Wyobraźcie sobie, całą firmę miałem w jednej teczce malutkiej i byłem szczęśliwy, bo miałem małą przenośną maszynę do pisania. Zatrudnienie człowieka polegało na tym, że pisałem kartkę, taka była na pół, gość mi podpisywał, ja podpisywałem, przedzielaliśmy to na pół, ja to do ZUS-u dawałem i zatrudniałem bez najmniejszych problemów i było zadanie takie. Wszystko jest wolno robić, oprócz tego, co nie wolno. Za socjalizmu nic nie wolno było, oprócz tego, to wolno. Ale jeszcze ostatnia uwaga. Zaczęło, rozhulała się gospodarka, ludzie zaczęli działać i oczywiście prywatyzacja była, no bo musiała być, no bo to miała być gospodarka rynkowa, nie, a nie państwowa. Każdy kombinował jak mógł, jak to zrobić. Skąd wziąć kapitał, skoro go nie było. W związku z tym musiały pewne rzeczy być sztucznie księgowo zaniżane wartości, te upadłości i tak dalej. To była konieczność, to nie było grabież. Owszem, była grabież też, ale generalnie nie. I paradoks był taki, że Solidarność wtedy, Wałęsa wtedy, Baksika czy innych puszczał w skarpetkach, paradoks był taki, że ci ludzie, którzy najuczciwiej chcieli ciężko pracować, dostali po głowie, natomiast ci cwaniacy, którzy najbardziej cwaniakowali i faktycznie kradli, przeżyli, bo sobie dali radę i oni zostali i oni byli dowodem na to, że to wszystko było nieuczciwe. To jest taki paradoks. Ja miałem wspólnika Solidarność.
Panie Wacławie.
I ta Solidarność zniszczyła moją firmę. Właśnie, bo on chciał być jeszcze lepszy. No takie były czasy. I mówmy o tych czasach prawdę. Niekoniecznie tymi sloganami, przylepiając do partii jednej czy drugiej to i tamto i zwiększając podziały.
Panie
czyli
Wacławie.
Prośba do pana profesora. Prawda niech będzie początkiem patriotyzmu.
Panie Wacławie, bardzo serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać za ten telefon i za to podzielenie się swoimi doświadczeniami. Bardzo serdecznie dziękujemy. No i panie profesorze, prosiłem o słowo. Trochę nam to zeszło tutaj, ale...
Tak, no dziękuję za te głosy. Tutaj, jeżeli chodzi o wypowiedź pana Franciszka, tak, no tutaj też zwrócił uwagę, że rzeczywiście nawet za czasów no, tego okresu nakazowo-rozdzielczego, no też po prostu jakby można powiedzieć w tamtych czasach też starano się jednak, mimo, wiadomo, były trudne czasy, byliśmy zależni od ZSRR, byliśmy właśnie w tej grupie krajów socjalistycznych, jak to się mówi, Układu Warszawskiego czy RWPG, jak to się mówi, te wszystkie inicjatywy. Natomiast tutaj myślę, że też warto, co jakby warto mówić, że nawet w takich trudnych czasach warto widzieć to, że jest, warto cenić to, co jest rodzime, co jest polskie. Na przykład ja też taki bym powiedział przykład, może trochę inny, niekoniecznie, że w oderwaniu może od gospodarki, ale na przykład osoba naszego wielkiego Polaka, prymasa tysiąclecia, proszę zobaczyć, kardynała Stefana Wyszyńskiego, on żył przecież przez całe swoje życie po II wojnie światowej. Znaczy mówię, ten okres, jak żeśmy dostali się w no, zależność od ZSRR, tak? No to przecież to były ciężkie czasy, a mimo to też na przykład, ja nigdy nie zapomnę, jak mu na przykład władza komunistyczna chciała, żeby on wyjechał z kraju, jeszcze by mu dali bilet i pewnie pieniądze, i żeby tylko opuścił granice naszego kraju, czyli dawnej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a mimo to on wiedział, że tu jest jego miejsce, tu jest Polska. I to jest właśnie to, co pan, ja na przykład, to co pan Franciszek mówi, ja na przykład rozumiem pana, że pan, no bo wiadomo, że Pan dużą część życia też przeżył właśnie w tamtym okresie i ja na przykład cenię takich też ludzi, którzy właśnie dostrzegają właśnie to dobro wspólne, Polskę. Też na przykład ja z czasów tamtych pamiętam, byłem dzieckiem w latach właśnie lata 70, może też Państwu powiem, że nigdy nie zapomnę, że byliśmy mocni w jednej dziedzinie. To muszą uznać różne, jak to się mówi, narody. No, zobaczcie Państwo, że piłka nożna, bo akurat no, tutaj mogę powiedzieć, że też bardzo tutaj mój tata też się interesował, grał w piłkę, uprawiał piłkę nożną i też mnie zabierał na swoje mecze jako dziecko. A wtedy byliśmy naprawdę, liczyliśmy się, byliśmy w czołówce światowej. W 1974 roku zdobyliśmy brązowy medal, tak, na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej w Niemczech. Potem jeszcze udało nam się trzecie miejsce w Hiszpanii w 1982 roku zdobyć, ale właśnie z tego, co pamiętam, właśnie w lata 70. byliśmy naprawdę mocni. Mogliśmy nawet właśnie wtedy wielu obserwatorów, wielu ekspertów z piłki nożnej podkreśla to, że mieliśmy nawet drużynę, która by mogła zdobyć wtedy Mistrzostwo Świata, a byliśmy też mistrzami olimpijskimi, jeżeli Państwo też pamiętacie. Także nawet w tamtych trudnych czasach też można powiedzieć, dostrzegać trzeba to, co dobre jest i warto to pielęgnować. Właśnie tak jak ten głos pana Franciszka, ja to tak rozumiem i tutaj jest to dla mnie po prostu rzecz taka, którą pan chciał tutaj mocno uwypuklić i to dziękuję, że pan tutaj to też poruszył. Także tutaj drugi głos pana Wacława, to właśnie tutaj, no właśnie, to jest ta kwestia tej prywatyzacji. To oczywiście dyskusja cały czas trwa. Rzeczywiście, czy ta transformacja, tak jak tutaj podałem przykład profesora Kierzuna, który napisał właśnie taką książkę, Patologia transformacji, kiedy on właśnie też przedstawił w tej książce swoje własne doświadczenia z punktu widzenia, wiadomo, naukowca, który działał w tamtych czasach, który był profesorem na uczelni i który obserwował właśnie cały proces jakby przekształcania, transformacji ustrojowej, która wiadomo, że trwała wiele lat, bo to nie było 5-6 lat, tylko że trwało przecież przez kilkanaście lat. I to też można dyskutować, czy ten proces transformacji są oceny no, różne. Tak? Na przykład tutaj profesor Kierzun bardzo krytycznie ocenia, ja też bardzo krytycznie, ja podałem Państwu tutaj przykład, że można było pójść trochę inną drogą. To znaczy generalnie, tak jak tutaj ojciec zresztą zwrócił uwagę, że kapitał zagraniczny nie jest zły sam w sobie. To znaczy oczywiście jakaś dostęp kapitału zagranicznego mógł się przydać w polskiej gospodarce, natomiast właśnie podałem przykład Korei Południowej, tak, czy Tajwanu. Przecież zobaczcie Państwo te kraje, mogę taki też przykład, jak można sobie poczytać też jakby w historii gospodarczej, to na przykład Tajwan był bardzo biedny. W latach 50. no to bieda niesamowita, bo to wiadomo, że też była wojna domowa tam w Chinach, znaczy w ogóle druga wojna światowa, wiadomo, to było przecież, jak Państwo wiecie, Tajwan się oddzielił od Chin, tak, i do tej pory jest oddzielny krajem, tak? Znaczy tutaj jest ten spór z Chinami, ale na przykład Korea Południowa też po wojnie była bardzo zniszczona. Przecież to była wojna koreańska, no to były miliony ofiar. To po prostu była zniszczona, cały półwysep koreański był zniszczony nieprawdopodobnie i to były biedne kraje. I właśnie dlatego zwracałem na to uwagę, że też nie miały kapitału na początku, też były problemy, a jednak mimo wszystko poradziły sobie bez takiej mocnej penetracji kapitału zagranicznego w tych gospodarkach. I tu właśnie o to mi chodziło, że generalnie uważam, że tutaj a propos też pan powiedział o tych kopalniach, o tych różnych firmach, że one były nierentowne i tak dalej. Proszę zauważyć, że taka była jakby lansowana ten właśnie kosmopolityzm, który był wtedy lansowany no, przez osobę prezesa Balcerowicza, no, który po prostu wręcz z obrzydzeniem właściwie robił wszystko, żeby no, po prostu zniechęcać właśnie Polaków, polski kapitał, czy nawet ten prywatny kapitał do tego, żeby właśnie przyjmował po prostu poszczególne jakby działy polskiej gospodarki, a też tak jak pan powiedział, no też oczywiście Polacy byli też, nie mieli takich zasobów, ale mimo wszystko mieliśmy jeszcze wtedy banki. Na przykład był sektor bankowy, który był polski. I też na przykład do, proszę państwa, mniej więcej końca lat 90., właściwie potem te prywatyzacje nastąpiły właśnie w drugiej połowie lat 90., czy pod koniec lat 90., kiedy właśnie już straciliśmy kontrolę nad sektorem finansowym. A sektor finansowy był kluczowy dla rozwoju polskiej gospodarki. Jeżeli oddaliśmy kluczowy sektor finansowy w ręce zagraniczne, no to po prostu jak mogliśmy mieć własny kapitał, po prostu, żeśmy po prostu kurę znoszącą złotą jajka przysłowiowo, żeśmy oddali za granicy. To po prostu było zupełnie, nawet taki przykład może podam Państwu, że nawet żeśmy dopuścili do tego, że takie firmy, świetne firmy, które świetnie wtedy funkcjonowały, nawet w tamtym okresie, nawet w takim okresie przejścia z jednej gospodarki do drugiej, na przykład Telekomunikacja Polska, w ogóle telekomunikacyjne firmy, w ogóle jakby przemysł farmaceutyczny. Ja też pamiętam, no, Telekomunikacja Polska, nie wiem, czy to pan wie, że ona została sprywatyzowana, w takim sensie została sprywatyzowana, że przeszła w ręce kapitału francuskiego i to państwowego, czyli skarb jakby pozbył się tej kury znoszącej złote jajka właśnie poprzez naciski, odpowiednie układy i tak dalej. Oczywiście ja nie wchodzę, bo to trzeba tam udowodnić, a z tego co wiem, to była nawet komisja śledcza, z tego co pamiętam, w Sejmie nawet, która badała te sprawy prywatyzacji właśnie na przykład telekomunikacji i innych banków, na przykład banku PKS A wtedy. A potem żeśmy, jak Państwu tutaj wspominałem, żeśmy odzyskali, potem udało się odzyskać, potem była też kwestia Eureko, no PZU przecież było przez pewien czas właśnie w rękach Eureko zagraniczny podmiot, przecież miał właśnie tego czołowego ubezpieczyciela polskiego. I też pytanie, czy potrzebne było dokapitalizowanie sektora finansowego, który był wtedy w miarę sensownie, sprawnie funkcjonował. Także w ogóle do tej pory, zresztą mówię, ja jestem akurat z sektora finansowego, jestem specjalistą właśnie w zakresie właśnie rynków kapitałowych i bankowości i ja pamiętam, że te dyskusje były, że czy żeśmy mądrze postąpili, żeśmy 70% sektora bankowego w pewnym momencie oddali zagranicznym podmiotom. To jest do tej pory, to trwa właśnie dyskusja. Tak samo media. Proszę zobaczyć, niech pan doskonale wie, że media, to jest było pytanie, no po co wpuszczać kapitał zagraniczny do mediów, które są krwiobiegiem, czy może krwiobiegiem, no byśmy powiedzieli system bankowy, pieniądz jest krwiobiegiem gospodarki, ale media są takim jakby bardzo ważnym działem, no mówią niektórzy, że czwarta władza. Tak?
No tak, ale to był powiew Zachodu.
Tak, no ale właśnie to jest to, że była takie lansowane idee, które były przesiąknięte właśnie na uczelnia, które właśnie tak samo czołowi, to jest co powiedzieliśmy na początku programu. Właśnie na tym to polega. Jeżeli uczelnie kształciły takich ludzi, którzy właśnie byli kształceni w duchu kosmopolitycznym, że po prostu kapitał nie ma narodowości, że po prostu jest obojętne, czy to będzie sektor zagraniczny, czy polski będzie, tylko ważne, żeby gospodarka była efektywna i tak dalej. Takie myślenie właśnie niezależne, że właśnie kapitał nie ma narodowości, no spowodowało to, że właśnie ci nasi decydenci, główne elity, które wtedy decydowały, czy ministrowie, właśnie tutaj jak wspomniany premier, wicepremier Bacerowicz, tak, i inni po prostu jego współpracownicy, po prostu nie mieli tej czułości, nie byli wrażliwi na te właśnie niebezpieczeństwa, zagrożenia płynące z zagranicy. Po prostu byli bardzo otwarci. Natomiast Koreańczycy na przykład doskonale wiedzieli, czym jest gospodarka, że gospodarka to ma narodowość i od samego początku byli bardzo tutaj czuli. A to nie oznaczało, że Koreańczycy w ogóle nie wpuszczali kapitału zagranicznego do swojej gospodarki. Nie. Robili tak, jak powiedziałem. Można było to drogą inną, na przykład wpuścić część tego kapitału, ale nie żeby przejmował poszczególne branże i decydował o rozwoju tych branż. Nie, żeby kapitał zagraniczny przekraczał w akcjonariatach spółek ponad 50% akcji, żeby miał i decydował o losach spółki. Często, na przykład tutaj jeszcze wspomnę przemysł farmaceutyczny. Też mieliśmy na wysokim poziomie. Nawet w tamtych czasach, jeszcze na Kozłowo-Rozdzielczych, ten przemysł, w ogóle te kwestie związane z lecznictwem, czy w ogóle no, z tym obszarem, czy w ogóle gospodarka właśnie żywnościowa, tak jak powiedziałem, że przecież nie mieliśmy produkty zdrowe i konkurencyjne. Natomiast tutaj był taki przykład Polfy Kutno. Też pamiętam właśnie, bo się interesowałem. To była bardzo jedna z prężnych spółek, bo też interesowałem się jako student. Wtedy rodził się w Polsce polski rynek kapitałowy i właśnie były to głównie podmioty krajowe. Pierwsze spółki, które były notowane na giełdzie warszawskiej, to były polskie spółki. Tam nie było w ogóle prawie kapitału zagranicznego. I świetnie funkcjonowało to. Natomiast później, no właśnie, lansowano właśnie tą ideę, że należy wszystko po prostu prywatyzować. Bo to, co zagraniczne jest lepsze, to co ojciec powiedział, że taki właśnie była taka moda, tutaj któraś z słuchaczek też na to zwracała uwagę, że była się moda na angielszczyznę, na sprzedawanie, nawet była taka moda, ja pamiętam też podczas kiedy ja studiowałem to, na przykład, no też było, że jaka to jest wspaniała rzecz pracować dla zagranicznej korporacji, a jakim to jest obciachem pracować w polskim banku, czy gdzieś tam w banku spółdzielczym, czy w jakiejś polskiej firmie. Właśnie to było takie myślenie, ponieważ jakby szła to jakby lansowano od góry. Jak można powiedzieć, że skoro kluczowe osoby w państwie lansowały takie poglądy i skoro na uczelniach przenikało to myślenie i po prostu to jak mógł student taki młody myśleć inaczej? No po prostu czyli absolwentem uczelni wychodził taki absolwent z uczelni i właśnie jego jedynym właśnie takim świetnym osiągnięciem było właśnie zatrudnić się gdzieś tam w zagranicznej korporacji i robić karierę tam i tyle. I nie martwić się o to, czy to jest dobre dla Polski, czy to jest zgodne z interesem, długofalowym interesem polskiej gospodarki. I to było jakby drugorzędne. Także tutaj jeszcze jedna rzecz, co bym się nie zgodził z panem tutaj Wacławem. Odnośnie pan tutaj jakby powiedział, że to była że ta część gospodarki była całkowicie nie dopasowana do gospodarki rynkowej. Tutaj bym też był ostrożny, bo na przykład część właśnie tych podmiotów, które prowadziły wymianę z zagranicą, mogę powiedzieć, no przecież nawet za czasów komuny, tak, jak ktoś powiedział, no przecież żeśmy te relacje z zagranicą mieli. Nawet mówię, niekoniecznie tylko ze wschodem mieliśmy, tak, bo mieliśmy też przecież jakąś część rynków, przecież były firmy, które eksportowały produkty swoje do krajów nawet zachodniej Europy. I tutaj ten zarzut, który jest na przykład, to chodziło o to głównie, że polityka na przykład gospodarcza, którą prowadził między innymi właśnie premier Balcerowicz, profesor Balcerowicz, była taka, żeby właśnie, no na przykład kwestia kursu walutowego. Nie wiem, czy to pan pewnie o tym wie, nie? Że był zupełnie podtrzymywany kurs walutowy, który był dodatkowo jakby utrudniał jakby utrzymanie się tych polskich firm na rynku, po prostu jakby ten kurs był niedopasowany, był po prostu szkodliwy, pogarszał rentowność tych polskich wtedy spółek, tych podmiotów i dodatkowo jakby powodował ich upadłość. Także tutaj można powiedzieć, że na pewno mogę powiedzieć tak, że nie można też oceniać to w takich barwach czarno-białych, nie? Że na pewno było wszystko wspaniałe wtedy, że rodziła się gospodarka rynkowa i nie było, że upadłość polskich przedsiębiorstw wielu to była nieunikniona. No to ja się z tym nie zgadzam, nie? Że generalnie uważam takie właśnie przykłady innych krajów, zwłaszcza tych dalekowschodnich, pokazują, że tak nie było. Ale oczywiście mogę się zgodzić z panem, że takie poglądy upowszechniano. Powszechniano wszędzie, na uczelniach, wszędzie w urzędach, nie było innych poglądów wówczas i po prostu takie były realia. Natomiast tutaj też ja bym bardzo był ostrożny, tak samo jeżeli chodzi o ganienie polskich instytucji. Nawet właśnie jestem ostrożny, zawsze staram się widzieć po prostu jakieś pozytywy też. Nawet jeżeli są to jakieś, czasami coś, mogą być jakieś błędy popełniane, jeżeli chodzi o, czy jakieś po prostu zjawiska, co mi się jakby uważam, że niekoniecznie należałoby poprowadzić jakby tą politykę gospodarczą, która jest prowadzona nawet dzisiaj, to też bym bardzo był ostrożny w jakby takim krytykowaniu właśnie tego, co nasze. Bardzo jestem ostrożny, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, właśnie tak jak powiedziałem, kiedy się toczy na naszych oczach mocna rywalizacja z zagranicą, to dajemy tylko pretekst tym podmiotom z zagranicy, które bardzo chętnie chcą słyszeć, żeby krytykować polskie instytucje, polskie podmioty i instytucje publiczne, spółki Skarbu Państwa bardzo chętnie się krytykuje, a właśnie trzeba tutaj bardzo uważać, żeby po prostu nie powodować jakiegoś dodatkowego jakby zniechęcenia. Właśnie tutaj w tej chwili potrzebne to, co ja starałem się mówić, bo pan powiedział mi tutaj o tych, że robiłem te peany, ale właśnie peany robiłem celowo. Właśnie celowo robiłem to, ponieważ ja wierzę w Polskę. Ja wierzę w polską gospodarkę i nawet jeżeli są błędy popełniane, to wierzę, że możemy uczyć się na tych błędach i możemy dalej po prostu iść w tą jak dobrą stronę, możemy konkurować i wierzę w to, że w tej konkurencji możemy wygrać z podmiotami zagranicznymi. I będę to powtarzał, bo uważam, że to jest jeden ze sposobów, żeby Polska stała się liczącym podmiotem na arenie międzynarodowej.
Panie profesorze, myślę, że też to będzie taki dobry, dobry akord na zakończenie tej dzisiejszej audycji. Jak promować patriotyzm na uczelniach? To był temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a podejmowaliśmy go z naszym gościem w studio, którym był profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doktor habilitowany Eryk Łon, to Katedra Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej oraz w latach 2016-2022 członek Rady Polityki Pieniężnej. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem gorąco i serdecznie Państwa pozdrawiamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.